początek takich trochę informacji wam powiem o tym, jak kościoły się rozwijają, jak to się przekłada na głoszenie Ewangelii. Większość rozwijających się kościołów w Stanach Zjednoczonych to są kościoły, w których pastorzy spędzili minimum 10 lat. Więc jeśli jakiś kościół ma się rozwijać i się rozwija, to przynajmniej 10 lat trzeba poświęcić na to, żeby coś się zmieniło. No, to jest taki kawałek czasu. Też w kontekście głoszenia dobrej nowiny, żeby kościół rósł. Kościół rośnie, kiedy kościół głosi dobrą nowinę. Kiedy zborownicy są zaangażowani w odwiedzanie znajomych, sąsiadów i mówienia im o Chrystusie. Ron, który mnie uczył w Lidze Biblijnej, facet, który szkoli dzisiaj misjonarzy w Indiach, on był członkiem takiego kościoła w Chicago, gdzie kościół rozpoczął się od 5 osób i po 16 latach miało ponad 7 tysięcy osób. I połowa tego kościoła to są Polacy z kościoła katolickiego, którzy się nawrócili. Chicago. I kiedy Ron to do nas mówił, to było ponad 10 lat temu, więc teraz ten kościół może mieć z 15 tysięcy. I tylko z tej 7 tysięcy ludzi, tylko połowa była członkami zboru. Druga połowa byli sympatykami. I Ron mówi, że pastor często wychodził na kazalnicę i mówił z uśmiechem w ten sposób. Jeśli komuś z was się u nas nie podoba, fly, odfruń stąd, idź gdzie chcesz. I mówi, że nikt nie odchodził. Połowa tylko ludzi była członkami zboru, bo mieli takie wymagania członkowskie. Była obowiązkowa dziesięcina, na przykład, żeby być członkiem zboru, trzeba było płacić dziesięcinę. Każdy musiał być zaangażowany w jakąś służbę, odpowiedzialność. I Ron mówił, że jeśli w kościele stawia się wyższe wymagania członkowskie, wtedy kościół też lepiej rośnie, bo ludzie chcą należeć do czegoś, co ma jakieś zasady. Kościół, który nie ma żadnych zasad i kościół, który nie ewangelizuje, taki kościół się nie rozwija. Inną ważną rzeczą w rozwoju kościoła, ale też w głoszeniu dobrej nowiny, to Bogu chodzi o to, żebyśmy przynosili owoce, a nie byli tylko wierni. Czyli nie chodzi o to, żeby drzewo wiernie rosło w jednym miejscu, bo drzewa rzadko się przesuwają i niektórzy wierzący są jak drzewa, że się w ogóle nie przesuwają, ale chodzi o to, żeby to drzewo wydało owoce. I jednym z takich oznak, że jesteśmy zdrowi i wydajemy owoce, to jest to, że przez nasze życie nawracają się inni ludzie. Albo że jesteśmy światłością i solą tej ziemi. I Kościół rośnie wtedy, kiedy Kościół się koncentruje na szukaniu zgubionych ludzi. Najważniejszą rzeczą, dlaczego Bóg nas zostawił tutaj na ziemi, to nie jest małżeństwo, to nie jest szkółka niedzielna i to nie są nabożeństwa. Kościół jest powołany do tego, żeby głosić dobrą nowinę. Dlatego Chrystus powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. To jest główny powód. I Kościół, który się koncentruje na głoszeniu dobrej nowiny i szukaniu zgubionych ludzi, taki Kościół będzie wzrastał. Jezus też, pamiętacie, w Ewangelii powiedział takie słowa, nie przyszedłem do sprawiedliwych, lecz do grzeszników. Też bardzo dziwna jest przypowieść Pana Jezusa o zgubionej owce. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, że pewnemu pasterzowi zginęła jedna owca i zostawił 99? Nikt odpowiedzialny tak nie robi, prawda? Jakbym zgubił jedną monetę, to nie zostawiłbym na ławce 99 monet i poszedł szukać tej jednej. Bo jakbym wrócił, to już by nie było tych 99 monet. Tak? To jest logiczne. Myślę, że Jezus nie opowiedział do końca tej historii. Żaden pasterz w Izraelu nie zostawiał owce samym sobie. Owce zawsze zaganiano w miastach do zagród. Były takie duże zagrody, gdzie owce zaganiano tam i one się mieszały między sobą w nocy, ale każda owca miała imię i kiedy pasterz rano przyszedł i odźwierny otworzył bramę i on tylko gwiznął, to całe stado szło za nim, bo znało jego barwę głosu. To tak było. Dlatego jesteśmy porównani do owiec. Dlatego Jezus w Ewangelii też powiedział, że owce moje znają mój głos i idą za mną. To jest to. Więc Jezus mówi, że nie przyszedłem do sprawiedliwych, ale do grzeszników. Jezus szuka zgubionych, a nie sprawiedliwych w Giżycku. Zresztą, jeśli ktoś się uważa za sprawiedliwego w Giżycku, to wiecie dobrze, że taki człowiek nie chce słuchać o Jezusie. Bo on jest dobrym człowiekiem, prawda? I w trampkach, i w całym ubiorze pójdzie do nieba. On jest tak dobry, że nie potrzebuje żadnych zmian w swoim życiu i zmiany Kościoła tym bardziej. Inna ciekawa rzecz, którą ten Ron, który mnie szkolił, mówił, to jest rzecz, na którą się zastanawiałem, że to, mówił to do misjonarzy, że jeśli misjonarz chce, żeby kościół, który on zakłada, wzrastał, to on będzie wzrastał tak, jak kościół, z którego wcześniej pochodził. Jeśli misjonarz pochodzi ze zboru, który się nigdy nie rozwijał, to będzie popełniał te same błędy, co w tamtym zborze. Nie będzie się to rozwijało. Nie musicie się z tym zgodzić. Ja się nad tym, co teraz mówię, też zastanawiałem. Wiele razy się zastanawiam. Ale Ron, który miał bardzo duże doświadczenie, to jest jeden z najlepszych nauczycieli, jakiego miałem w swoim życiu. Potrafił w rok założyć kościół na Filipinach. Założył ich bardzo wiele. Powiedział, że jeśli ktoś pochodzi z kościoła, który się nie rozwijał, to ta osoba będzie przeniesie do nowego kościoła te same problemy. Zastanówcie się nad tym. Podam przykład z życia. Moja mama z moim tatą bardzo się kłócili. Nie było jakichś rękoczynów, ale byli niemili dla siebie. I kiedy ja jako dzieciak obserwowałem relacje między moim tatą i moją mamą, to sobie obiecałem, że jeśli się ożenię, to nie będzie w moim małżeństwie takich zachowań. Ale na początku mojego małżeństwa zaobserwowałem, że zachowuje się identycznie jak mój ojciec. Brzydziłem się tym, co robił mój tato, ale zachowywałem się identycznie do mojej żony. I nadal się tym brzydziłem i się zastanawiałem, dlaczego ja się tak zachowuję. Jak myślicie, dlaczego?
Wzorce.
Słucham?
Wzorce.
Bo nasiąkłem jak gąbka. To jest zachowanie, uczyliście się z biologii, zachowanie psów Pawłowa. Że taki naukowiec zrobił doświadczenie, że zawsze psy karmią o tej samej porze. I kiedy on przed zjedzeniem, to one się już śliniły. Nasiąkamy i wynosimy pewne wzorce z domu rodzinnego. I nawet jeśli brzydzimy się zachowaniem naszych rodziców, to przenosimy to dokładnie te same wzorce do małżeństwa. I trzeba zdać sobie z tego sprawę, że jesteśmy podobni do mamy albo do taty i brzydzimy się i zacząć się modlić o to, żeby Bóg to zmienił. Bez zdania sobie sprawy, że mam problem i bez poproszenia Jezusa o to, żeby rozwiązał problem, nic się nie rozwiąże. Rozumiecie? Problem główny, to też mężczyźni mają jeszcze większy z tym problem niż kobiety, mężczyźni całkowicie siebie akceptują i siebie lubią. Prawda? Tak? Zgadzacie się z tym? Facet po prostu, nawet jeśli źle się zachowuje do żony, albo do córki, albo do siostry, to i tak nadal uważa, że jest niewinny i on sobie nic nie ma do zarzucenia, jest w porządku i on się siebie lubi. To kobieta ma problem. Powinna go zaakceptować. I kiedy kobiety też mogą mieć podobne, na przykład bardzo często kobiety, mój trener, kiedy byłem niewierzący, uczył mnie takiej zasady. Jemu chodziło oczywiście tylko o wygląd. Nie był bardzo głęboko taki duchowy facet, bo był niewierzący. On mówił, że jeśli chcesz wiedzieć, jak będzie wyglądała twoja żona, idź sobie obejrzyj teściową. Jemu chodziło o wygląd, bo on miał... Nakręcony był tylko na wygląd i na seks. Ale to, co on mówił, jest prawdą w kategoriach duchowych, charakteru. Że bardzo często przypominamy naszych rodziców w zachowaniach. To, co nam przeszkadzało w dzieciństwie i czym się nawet brzydziliśmy i mówili i obiecywaliśmy sobie, że my tacy nie będziemy, to dokładnie tacy jesteśmy. I jeśli ktoś pracował i poddał się Duchowi Świętemu, to właśnie to można zmienić. Ale jeśli ktoś, ja na przykład wyszedłem z domu niewierzącego, to ja później to odkrywałem. Człowiekowi wierzącemu jest łatwiej, bo jeśli ktoś się urodził na przykład w rodzinie wierzącej, to Duch Święty już pracuje w nim dłużej niż w osobie, która później w wieku dorosłym się nawraca. Ale podobna zasada jest w rozwoju Kościoła. Jeśli ktoś pochodzi z Kościoła, który się nie rozwijał i zakłada nowy Kościół albo zmienił Kościół, to niesie z sobą to doświadczenie z tego Kościoła, w którym był. Podam przykład. Ron chyba nam też to opowiadał, że pewne małżeństwo przeprowadziło się z innej miejscowości w Stanach do innej miejscowości. Ludzie w Stanach często zmieniają domy i miejscowości. W tej miejscowości, w której było parę milionów ludzi, było masę kościołów. W Stanach Zjednoczonych na jednej ulicy czasami jest 20 kościołów. I oni przyszli do pastora, umówili się z pastorem na wizytę w kancelarii i przynieśli taką mocno wypchaną kopertę dolarami. Położyli ją na biurku i powiedzieli: pastorze, to jest 20 tysięcy dolarów na organy. Pastor mówi: ale my zrezygnowaliśmy z organów, mieliśmy kiedyś i nie chcemy. Pastorze, to jest 20 tysięcy dolarów na organy. Niech pastor to przemyśli. Pastor na nich popatrzył, widział, że są bardzo zdeterminowani, żeby w kościele, do którego chcieli się przyłączyć, a to byli nowi ludzie, żeby kupić organy i w zasadzie je sfinansowali. Powiedział: spotkamy się za 2 tygodnie. Kiedy się spotkali za 2 tygodnie, miał dla nich 10 zborów, gdzie są organy z tej miejscowości. I mówi: słuchajcie, znam tych pastorów, przyjaźnię się z nimi. Każdy z tych 10 zborów ma organy. Dołączcie się do któregoś z nich. Bo my naprawdę zrezygnowaliśmy z organów i my już nie chcemy mieć organów. Rozumiecie? Ale oni byli w zborze, gdzie były organy. I chcieli, żeby w nowym zborze, który sobie wybrali, a podobał im się budynek, pastor i nauczanie, też były organy. I problem polega na tym, że jak ktoś zmienia kościół i przenosi się do innego, to nawet jeśli w tamtym zborze mu się coś nie podobało, to przynosi całą tradycję i przyzwyczajenia z tamtego zboru do nowego i brakuje mu pewnych rzeczy. Odkrywacie takie rzeczy w sobie? Że ludzie chcą, żeby było tak jak w tamtym zborze. My się przyzwyczajamy do pewnych rzeczy. I dokładnie tak samo może być w głoszeniu dobrej nowiny. Jeśli przez lata w jakiś sposób mówiliście ludziom dobrą nowinę i to nie przynosiło żadnych owoców, to tak się przyzwyczailiście do tego, jak ludziom mówić o Jezusie, że dalej będziecie to robić, mimo że to nie przynosi owoców. I to jest masakra, to jest przekleństwo. To jest tradycja. Nikt przy zdrowych zmysłach nie chodzi do dentysty, tylko dlatego, że przez lata do niego chodził i wszystkie zęby, które ci odleczył, musiałeś później wyrwać. Ale to jest twój ulubiony dentysta, bo jest miły. Zawsze jest miły, uśmiecha się, mówi: jak się pani czuje? A co się stało z ostatnim zębem, który pani nie leczyła? No musiałem. Proszę. Nie wiem, Krzysiu. Zaraz tutaj drugie. Także zobaczcie, zasada, którą próbuję wam tutaj przekonać was, że tak to działa, że jeśli od pewnego czasu popełniacie jakieś błędy, na przykład w głoszeniu dobrej nowiny i nie zdacie sobie sprawy z tych błędów i powiecie, to nie przynosi żadnych owoców i się nie zatrzymacie, to dalej nie będziecie mieli owoców. Tak to funkcjonuje. Kolejna bardzo ważna zasada w głoszeniu dobrej nowiny ludziom niewierzącym. Nie spodziewajcie się, że niewierzący będą zachowywali się jak wierzący. Kiedy ludzie wierzący mówią komuś o Chrystusie, osobie, która w ogóle nie czyta Biblii, nigdy u was w zborze nie była, od razu po pierwszym spotkaniu oczekujecie, że ta osoba rzuci palenie, konkubinat, i będzie robiła tak, jak wy mówicie jej całą listę, co jest złego, a co jest dobrego. Jak można to zrobić bez mocy Ducha Świętego? Jak można zrobić? Gdyby ludzie mogli się zmieniać bez nawrócenia, bez Ducha Świętego, to nie ma sensu głosić dobrej nowiny. To jest z łaski. I bardzo często zapominamy, że my się zmienialiśmy przez wiele miesięcy, a z niektórych grzechów nadal musimy zrezygnować i Bóg nad nami pracuje, ale kiedy ludziom niewierzącym mówimy o Jezusie Chrystusie, oczekujemy, że z dnia na dzień zrezygnują ze wszystkich grzechów swoich i problemów. I będą bardziej wierzący niż my. Ale to tak nie działa. Jeśli będziemy oczekiwali pewnych zachowań, to będziemy odpychali ludzi od Jezusa. Jeśli oczekujesz, że ktoś rzuci palenie, picie i konkubinat bez Jezusa Chrystusa i mu ciągle o tym mówisz i go naciskasz, to tą osobę oddalasz od Jezusa Chrystusa, bo ta osoba będzie cię unikać, nie będzie chciała z tobą rozmawiać po pewnym czasie. W żeby ludzie mogli łatwiej oddać swoje serce Jezusowi, to w Kościele musi być też odpowiednia atmosfera. Że ludzie, którzy przychodzą z ulicy do Kościoła, albo kogoś zaprosiliśmy do Kościoła, to, co ludzie pamiętają po pierwszym nabożeństwie, kiedy przyszli do Kościoła, to jest to, czy ludzie się uśmiechają, czy ktoś do nich podszedł i podał im rękę. Nie pamiętają kazania najczęściej. Nie pamiętają nawet, o czym były piosenki, ale pamiętają, że było miło i że wszyscy się uśmiechają i są serdeczni. To ludzi przyciąga, czyli atmosfera. Okay. Ron też nam mówił o, taki przykład nam dawał jednego kościoła z Afryki, że pewien kościół w Afryce mający 200 członków, co tydzień w tym kościele nawracało się 50 osób i co miesiąc chrzcili 100 osób. Co tydzień w tym kościele nawracało się 50 osób, a co miesiąc 100 osób przygotowywało się do chrztu i przyjmowało chrzest. I Kościół przez wiele lat ciągle miał 200 osób. Dlatego, że jeśli w Kościele jest tylko ewangelizacja, jeśli tylko głosimy ludziom o Chrystusie Jezusie i przygotowujemy ich do chrztu i później ich pozostawiamy, to tacy ludzie odchodzą z Kościoła. Zauważcie, że Jezus w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, na koniec mówi tak: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię i czyńcie uczniami. Czyńcie uczniami. Także zobaczcie, nie wystarczy tylko komuś powiedzieć dobrą nowinę. Nawet jeśli ta osoba przyjmie chrzest, trzeba się nią zaopiekować i uczynić z niej ucznia Jezusa Chrystusa. Także obowiązkiem każdej osoby w Kościele, która głosi Ewangelię swoim znajomym czy niewierzącym, jest zaopiekować się tą osobą. Przygotować ją do chrztu i uczynić z niej ucznia. To nie jest obowiązek pastora. Pastor nie jest w stanie obsłużyć wszystkich. To jest nierealne. Ani liderzy w Kościele. Co tu jeszcze mam przekazać? Inna ważna rzecz, jeśli chcemy, aby ludzie naprawdę nawracali się, zostawali w Kościele, to jest to, że my jako ludzie wierzący w Kościele musimy tak samo zachowywać się w Kościele na nabożeństwie, jak na tygodniu poza Kościołem. Jeśli nasze życie jest troszeczkę inne na tygodniu niż w niedzielę, to ludzie bardzo szybko zauważą, że to jest pewne zakłamanie i obłuda. Ok? Tak to funkcjonuje. Wtedy ludzie też przychodzą do Kościoła i bardzo szybko się zrażają. Życie, prawdziwe życie człowieka wierzącego jest identyczne z atmosferą, jaka jest na nabożeństwie i na tygodniu. Chciałbym wam pokazać pewną mapkę. Ona była zrobiona wiele lat temu, około 10. Ale jak popatrzycie sobie na mapkę, to jest Polska, to tam, gdzie jest najbardziej czerwony kolor, ta Polska jest podzielona na takie małe gminy. To są gminy. I tych gmin jest ponad około 2500. I czym bardziej czerwony kolor, to znaczy, że tam jest przynajmniej 4 zbory. Tam, gdzie jest biało, nie ma żadnego kościoła. To są gminy. Tak wygląda Polska. Najlepiej jest na południu Polski i na zachodzie. Tutaj mamy Mazury. Więc tu na środku to jest pewnie to jest Olsztyn. Tutaj jest coś niżej. Tutaj chyba Giżycko jest. Tu jest Gołdap. W Gołdapie jest 4 czy 5 zborów. Ale jak się popatrzy, zobaczcie, popatrzy się tutaj na Mazury Mazowieckie, to jest biała plama. Tylko Warszawa. Ale masę miejscowości nie ma w ogóle grup domowych wierzących. Tak to wygląda. Więc to nie jest ciekawie. To było 10 lat temu chyba ta mapka robiona. Wtedy miejscowości, gdzie było ponad 4 zbory, w jednej miejscowości było tylko 17 takich miejscowości. A miejscowości takich gmin, gmina to jest taka już większa miejscowość, około 4-5 tysięcy. To takich miejscowości było ponad 2200, gdzie ludzie masowo każdego dnia umierają. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale każdego dnia w Polsce umiera średnio 1000 osób. I większość tych osób, 99%, idzie do piekła. Wszystkich wierzących, ewangelicznie wierzących po chrzcie jest około 25 tysięcy. Jesteśmy błędem statystycznym na 38 milionów. Jeśli dorzucimy do tego takich odrodzonych katolików, którzy świadomie czytają Biblię, to jest około 100 tysięcy. To są odnowy, oazy i tak dalej. Ale większość Polski, 37 milionów ileś tam, w ogóle to są ludzie, którzy nie znają Boga. I codziennie umiera 1000 osób, która nigdy nie słyszała pełnej takiej Ewangelii, że mieli prawo wyboru. Czy tutaj jakieś pytanko wam się nasuwa, coś z takich danych? Czy właśnie polskich, czy tego, co mówiłem? Ktoś ma jakieś pytanko? Zanim przejdziemy dalej. No dobra. Czy ktoś z was, komuś z was udało się przeczytać Gottfrieda Alpha, tą książkę, którą rozdawałem? Taką zieloną? Dwie osoby. Bo miałem zapytać cały kościół. Gottfried Alpha. Nie, bo to jak ja miałem przesłuchanie tutaj w kościele, byłem kandydatem na pastora. Na członkowskim to rozdałem, prawie wszystkim udało mi się rozdać i poprosiłem, żeby przeczytali ludzie. Powiem kilka słów o Gottfriedzie Alphie. Gottfried Alph był Niemcem pochodzącym z kościoła luterańskiego i uczył religii w kościele luterańskim. I się nawrócił facet przez czytanie Biblii. I inny Niemiec, Onken, baptysta go szkolił i baptyści niemieccy go pomagali. I tak się zaczęły kościoły baptystyczne w Polsce w ogóle. Najpierw tutaj na północy. A Gottfried Alph w Królestwie Polskim bardziej się koncentrował na głoszeniu Ewangelii. I kiedy umierał, było 5 tysięcy baptystów. No tak mamy do dzisiaj. Większość ludzi on sam nawet ochrzcił. Także Gottfried Alph żył w 1831 rok do 1898 rok. Miał chyba, jeśli dobrze pamiętam, 3 albo 4 żony, ponieważ ostatnio jak czytałem, a tutaj jest ten fragment, że bardzo często był aresztowany, siedział w więzieniach. 32 razy był pozbawiony wolności na łączną sumę 278 dni. Był też bity, kamieniowany. Jak tak się poczyta o tym, co mu robili, to można podobnie jak apostoł Paweł. Ale facet non-stop głosił Ewangelię. I kiedy głosił Ewangelię, to bardzo często działy się, może przydałem wam ten fragment z książki, czytając listy i pamiętniki Alpha, można odkryć, że baptystyczne nabożeństwa były prowadzone w przebudzeniowej, zielonoświątkowej atmosferze. W jednej wiosce w 1838 roku, kiedy Alph przemawia do grupy składającej się z osób pochodzących z różnych klas i będących w różnym wieku, napisał: było drżenie, które poruszało suche kości. Ludzie płakali nad swoimi grzechami, poszukiwali Zbawiciela od grzechów. Starzy ludzie z siwymi włosami siedzieli ze spuszczonymi głowami, płacząc i rozpaczając nad swoimi grzechami, że łzy opadały na ich zapadnięte policzki. Och, jakie radosne były to sceny. Nie wszystkie listy w tej książce zostały przetłumaczone. Konstanty Wiozowski to redagował. Z jakichś chyba powodów takich, że za bardzo, żeby książka nie była zielonoświątkowa, pewne listy pominięto, bo w niektórych listach Gottfried Alph opisuje, że było bardzo dużo zachowań takich, że ludzie padali pod głoszeniem jego, drżeli, wyznawali grzechy, że rzucało nimi. Takie typowo przeżycia zielonoświątkowe się działy. że widać było, że on głosił w wielkiej mocy, że moc Boża nad nim była. I kiedy umierał, było już 5000 ludzi, mimo że bardzo wiele razy był bity, zatrzymywany, aresztowany. Były też bardzo takie ścisłe zasady, na przykład nie wolno w ogóle było pić alkoholu, bo był taki alkoholizm w Polsce, że Kościół Baptystów, który założył Alf, zakazał zupełnie używania alkoholu. Jeśli ktoś wypił jedną lampkę wina albo coś, został usuwany z kościoła. Kiedy przybył na przykład Alf do Żerardowa, to usunął 9 braci za to, że właśnie pili wódkę. Ale w Żerardowie też usunął za obojętność i przebywanie w duchowym letargu. Także jeśli ktoś nie głosił Ewangelii i za bardzo zajmował się swoimi życiowymi sprawami, to Alf usuwał takich ludzi z kościoła. Więc były takie bardzo silne zasady. Było też bardzo silne przywództwo, połączone z dużym autorytetem. Ale przywódcy non-stop głosili Ewangelię. To nie byli pastorzy, którzy siedzieli na stołkach i głosili tylko kazanka, a wysyłali na ulicę młodzież, tylko przywódcy, kiedy Alf zakładał kościoły, to byli ludzie, którzy non-stop głosili Ewangelię. I Kościół dlatego bardzo szybko się rozwijał. Także nie musimy czytać tylko Biblii o takich ludziach jak apostoł Paweł, albo czytać książek przebudzeniowych. Dlatego was zachęcałem, żeby przeczytać tą książkę. Jak się czyta historię Gottfrieda Alfa, to ma się wrażenie, jakby to czytało się o apostole Pawle, albo czytało się jakieś książka przebudzeniowa. Ale on opisał, ale to jest, są wydarzenia sprzed 150 lat. Jak było ciężko. Było jeszcze gorzej niż teraz. Bo nie było takiej wolności. Gottfried ale był cały czas prześladowany, był bity, przeganiany, siedział non-stop w areszcie albo w więzieniu. Żony zajmowały się polem i dziećmi, dlatego pochował 2 czy 3 żony, bo po prostu z przepracowania umarły. Ale facet non-stop głosił Ewangelię. Dlatego Kościół rósł. No, tak to wyglądało. Także jeśli ktoś z was nie czytał, to zachęcam do przeczytania książki Gottfrieda Alfa. Dobrze, jeszcze jedną taką rzecz sobie weźmiemy, zrobimy może przerwę, albo jakieś pytania. To, co teraz będę mówił, to to, że my możemy mówić ludziom o Jezusie Chrystusie, a nie musimy. Że wielkim takim ciężarem na sercu człowieka wierzącego jest głoszenie Ewangelii pod przymusem. Czyli, że ciągle słyszysz w głowie i w sercu, musisz mówić Ewangelię. To jest tak, jakby ktoś ci kajdanki założył. To jest takie przekleństwo, że jak wsiadasz do PKS albo do PKP, to po prostu wchodzisz i już cię brzuch boli z nerwów, bo ty wiesz, że musisz tym wszystkim ludziom w tym przedziale powiedzieć Ewangelię. Że jeśli nie otworzysz ust i wiesz, że ci ludzie jadą do piekła, to później będziesz do końca wieczoru miał wyrzuty sumienia, że nie odezwałeś się, ci ludzie rozmawiali o pogodzie, o różnych rzeczach, a ty nie powiedziałeś im Ewangelii. Albo jedziesz PKS-em i pani, która siedzi obok ciebie, to nie siadłaś obok niej i nie powiedziałaś, a pani jedzie do nieba czy do piekła? A pani jest zbawiona czy nie? Gdziekolwiek się nie pojawisz, czy u lekarza, czy w kolejce, to zawsze powinnaś mieć w kieszeni broszurki i Nowy Testament i głosić Ewangelię i dawać broszurki i Nowe Testamenty. Słuchajcie, ja miałem takie myślenie i tak mnie uczono też. Byłem w szkole misyjnej zielonoświątkowej. I był bardzo mocny nacisk położony na to, że musimy głosić Ewangelię. Mieliśmy obowiązek jako szkoła raz w tygodniu robić ewangelizację na Starym Mieście w Cieszynie, na rynku. Więc część ekipy od nas grała na gitarach, śpiewała. Ja byłem odpowiedzialny za podchodzenie do ludzi i zaczynanie rozmów. Ale ciągle to było pod takim przymusem, dlatego że dyrektor seminarium mówił, musicie iść i się uczyć i głosić. Ja to robiłem wbrew samemu sobie, bo nie czułem w ogóle tego, że mam to robić. Nie lubiłem poznawać nowych ludzi. Powiem tak, większość mężczyzn nie lubi poznawać nowych facetów. I większość facetów, jeśli chcecie ich zestresować, to powiedzcie do męża, zapytaj tego pana o drogę. Żaden normalny facet nie pyta o drogę. Normalny facet ma mapę, ma GPS-a i on się nigdy nie zgubił w życiu. To tylko kobiety potrafią wszystkich zaczepić i zapytać o drogę. I najlepiej, jeśli chcecie wkurzyć męża, to kiedy remontuje coś i robi w domu, to kiedy mu coś nie wychodzi, to podejść i powiedzieć, a może byś poprosił sąsiada, żeby cię pomógł. To wtedy na pewno facet się nie zdenerwuje. Tak? Nie, facet da sobie radę w życiu. Dlatego żaden z facetów nie lubi poznawać nowych ludzi i facetów, ja też taki jestem. Dlatego musiałem na siłę podchodzić. I ponieważ widziałem, że nie lubię poznawać nowych facetów, więc podchodziłem do dziewczyn. A dziewczyny lubią poznawać nowych facetów. Więc bardzo szybko się nawracały, tylko że problem polegał na tym, że prawie każda dziewczyna, której głosiłem Ewangelię, zakochiwała się i uważała, że jestem zainteresowany nią, a nie jej duszą. I wcale to z tego nic dobrego nie wynikało, bo później te dziewczyny poodpadały ze zboru. Bo w końcu, po miesiącu czy po dwóch odkryły, że jednak nie jestem zainteresowany ich pięknem, tylko ich duszą. Także po skończeniu seminarium, kiedy już byłem pastorem w zborze, też nadal mi to towarzyszył taki stres. Robiliśmy na przykład w Kraśniku, gdzie byłem pastorem, ewangelizacje uliczne w parku, gdzie mieliśmy megafon, graliśmy na gitarach i ja głosiłem takie krótkie kazania, 10-minutowe, katolickie. Na przykład, że jest powiedziane, że Maria zachowywała każde słowo o swoim synu w sercu. Ja z tego jednego wersetu wychodziłem i pytałem się, czy ludzie naśladują Marię. Mówiłem, jeśli Maria zachowywała każde słowo o synu w sercu, a dla was jest autorytetem Maria, to czy robicie tak jak Maria? Czy czytacie Biblię? Czy czytacie i żyjecie według niej? Takie krótkie kazania. Nogi mi się trzęsły ze stresu, bo to nie było moje powołanie. Nie jestem ewangelistą, ale robiłem to. I po 200 osób nas słuchało. Co niedzielę. Ale ciągle towarzyszyło mi poczucie, że ja muszę mówić Ewangelię i każdy porządny chrześcijanin wychodzi na ulicę, zaczepia nieznajomych, wciska im broszurki, brzuch go boli z nerwów, nie lubi tego robić, ale musi to robić, bo Jezus tak kazał. Słuchajcie, uwierzcie mi, Jezus tego nam nie każe robić. Jezus nie powołał nas do tego, żeby każdy z nas wychodził na ulicę, zaczepiał nieznajomych ludzi, rozdawał im broszurki, bo ludzie reagują na nas tak, jak na świadków Jehowy. Wydaje im się, że zaczepił ich świadek Jehowy. To świadkowie Jehowy się narzucają ludziom. Jest coś takiego, jak takie powołanie, które Bóg daje niektórym szczególnym ludziom, nazywa się bycie ewangelistą. Ewangelista to jest ktoś taki, kto nie ma za grosz wstydu. Kiedyś byłem na konferencji pod Warszawą z takim bratem Bocianem i wracaliśmy rano z Olesina pociągiem podmiejskim. Ludzie jechali do pracy do Warszawy. Pociąg był tak zapchany, że staliśmy między przedziałami, tam się gdzie drzwi otworzyły. Brat Bocian jest urodzonym ewangelistą. Nie ma za grosz wstydu. Więc po prostu stał obok mnie i na cały głos krzyczał do mnie. W ten sposób: bracie, ludzie to myślą, że można przez dobre uczynki do nieba, a to tylko przez Jezusa. I dar się przez pół godziny. Ja stałem cały czerwony, jak burak, a on dar się, tak żeby go setka ludzi słyszała w całym pociągu. Kiedy wysiedliśmy na Dworcu Wschodnim w Warszawie, on mówi: przepraszam, bracie, musiałem wszystkim powiedzieć dobrą nowinę. I potrzebowałem tylko udawać, że ty mnie słuchasz i że to do ciebie mówię, ale do nich mówiłem. Słuchajcie, są tacy ludzie. I to jest właśnie bycie ewangelistą. Ewangelista weźmie sobie skrzynkę, pójdzie na targ w Giżycku, postawi sobie skrzynkę drewnianą, stanie, będzie się dar przez megafon. Ludzie, ludzie, słuchajcie, idziecie do piekła. I zacznie robić dziwne rzeczy i dziwne rzeczy mówić. Ale normalni członkowie zboru nie są do tego powołani. I nie musicie mieć wyrzutów sumienia, że tego nie robicie. I każdy pastor, który wywiera presję na członków zboru, że teraz cały zbór ma wyjść na ulicę i rozdawać broszurki, zaczepiać się nieznajomych i robić z siebie jakieś takie widowisko w Giżycku, za tym nie stoi Bóg. Rozumiecie? To tylko niektórzy ludzie są do tego powołani. Leszek Korzeń mi kiedyś opowiadał, że jego dwaj kumple, raperzy, nie wiem, czy to opowiadałem, jechali pociągiem. Mówiłem to. Ale część usłyszała, to nie będę się powtarzał. Także w pewnym momencie mojego życia, jako pastora też i normalnego członka zboru, zrozumiałem, że ja nic nie muszę. Że to słowo muszę, które mam w głowie, które gdzieś wyniosłem z kościoła poprzez nauczanie pastorów, jest pewnym przekleństwem w moim życiu. Że ja po prostu nie mogę normalnie jechać pociągiem, PKS-em, ja nie mogę pójść normalnie do lekarza, bo ciągle mam poczucie winy, że wokół mnie są niezbawieni ludzie, a ja im muszę mówić. I człowiek, kiedy żyje pod takim przekleństwem tego słowa muszę, normalnie stresuje się. Kiedy zacznie z kimś rozmowę w pociągu, to tak mu ręce drżą i twarz mu tak drży i robi się cały czerwony, uszy ma czerwone, że człowiek od razu widzi, że coś ci jest. Że jakoś męczysz się i pyta się, co się panu stało? Bo ja muszę panu coś bardzo ważnego powiedzieć. Człowiek się tak stresuje. No przed chwilą rozmawiałem z facetem, jadąc w pociągu, bardzo miło o poczekałem. Może, ale ci pomoże całkiem wyłączyć.
No
to tak będzie co chwilkę. Słuchajcie, jeśli jedziesz pociągiem i żyjesz pod przymusem takim tego słowa, że musisz, to możesz normalnie rozmawiać z człowiekiem na każdy inny temat i nagle, kiedy zamierzasz przejść na temat Pana Boga, jesteś innym człowiekiem. Trzęsiesz się, głos ci drży, czerwony się robisz i człowiek, który jedzie obok ciebie, myśli, że coś ci się stało, że jakaś choroba cię dopadła. A ta choroba nazywa się po prostu dobra nowina. Pod przekleństwem muszę. Słuchajcie, to nie jest dobra nowina. Nikt normalny z ludzi nie będzie was słuchał wtedy, kiedy głos wam drży, jesteście cali czerwieni, ręce wam się trzęsą i mówicie, że chcecie powiedzieć najlepszą rzecz dla tego człowieka, jaka może go w życiu spotkać. Najlepsza rzecz to jest wtedy, kiedy mówicie komuś, że wyciągnął super los, wygrał nagrodę, że dostał spadek. Wtedy człowiek z radością, listonosz, który przychodzi z taką nowiną, pamiętam, ze starych czasów listonosze roznosili listy ze Stanów i zawsze tam było, jak rodzina coś wsadzała, to listonosz z radością mówił list ze Stanów, no nie? Nie drżał mu głos ani ręce. Także zobaczcie, to co ja zrozumiałem w swoim życiu, że ja muszę pozbyć się tego przekleństwa słowo, muszę mówić wszystkim. Słuchajcie, ja nie jestem Chrystusem, ja nie umarłem za wszystkich ludzi. Dzisiaj mogę pójść normalnie w kolejkę do lekarza i normalnie siedzieć. Dzisiaj mogę jechać PKS-em i pociągiem i wsiadam do PKP nie z myślą, że ja muszę zewangelizować cały pociąg. Że jak nie powiem, nie otworzę ust, to Bóg mnie wyśle do piekła, dlatego że ta osoba nic ode mnie nie usłyszała. To tak nie działa. Dopiero kiedy trafiłem do Mińska Mazowieckiego, to Pan Bóg zaczął mnie z tego uzdrawiać. Kiedy zacząłem zakładać kościół w Mińsku, powiedziałem, Boże, ja dalej nie mogę tak funkcjonować. Ja nie mogę po prostu tak żyć pod ciągłą presją, że muszę, bo to jest straszne. Nie możesz pójść do sklepu, do Biedronki, bo wszystkich, których w Biedronce spotkasz, musisz im zaczepić i powiedzieć przy wybieraniu bananów, a słyszała Pani o Jezusie? A czy mógłbym Pani dać taką fajną książeczkę? W każdym sklepie, w każdym miejscu, na poczcie, kiedy stajesz w każdej kolejce, po prostu marnujesz czas, niektórzy pastorzy mówią. Już wtedy powinieneś wyjąć broszurki do Pani obok stojącej. A czy mogę chwilę z Panią porozmawiać? Chciałby Pani powiedzieć dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Wiecie, jak ludzie odbierają nas wtedy? Jak świadków Jehowy. Ludzi, którzy się narzucają. I wcale to nie jest dobra nowina. I takie nauczanie prowadzi naprawdę do ciągłego życia pod taką presją i przymusem głoszenia dobrej nowiny. Zobaczcie, kiedy znacie tą historię rozmowy Jezusa z Samarytanką, 4 rozdział Ewangelii Jana. Jezus, kiedy czyta się to, on miał radość z tej rozmowy. On wcale nie musiał jej mówić. On wiedział, znał jej życie. Dlatego ciekawą rzeczą jest, kiedy to jest w ogóle temat dłuższy, na inny czas, ale zupełnie jest inaczej, kiedy planujesz wyjazd na wakacje i modlisz się, żebyś kogoś spotkał w pociągu. Zanim pójdziesz na kupić bilet, to modlisz się i mówisz, Panie, Ty wybierz, w którym przedziale i z kim mam jechać. Ty spraw, żeby ta osoba chciała ze mną rozmawiać. Wsiadasz wtedy bez poczucia wrzodów na żołądku, bez stresu, do przedziału. Słuchajcie, tak kiedyś było. Jechałem na obóz do Wisły, miałem pomagać w obozie dla dzieciaków w Wiśle. Miałem przesiadkę w Katowicach, wysiadłem z pociągu, poszedłem na PKS. Jedzie się z Katowic około 2 godzin. Autobus był pełen ludzi. Przede mną jeszcze ludzie stali. Ja byłem ostatni w kolejce, kupowali u kierowcy bilety. Ja byłem ostatni, który kupił bilet. Wsiadłem, nie chciałem stać z przodu, przepchałem się między ludźmi stojącymi między siedzeniami. Kiedyś były jeszcze takie zasady, że w PKS-ie wolno było jechać na stojąco, teraz tak nie wolno. Przepchałem się i siedziała pani przy oknie i puste miejsce obok niej. I myślę, komuś zajęła. Ale samochód ruszył i nikt nie widział tego miejsca. I później, jak już siadłem na to miejsce, bo zapytałem się, czy wolno, ona mówi tak. Siadłem, to zrozumiałem, że Bóg zasłonił im oczy. Dlaczego? Bo jak tylko siadłem, to ta pani sama zaczęła ze mną rozmawiać. Mówi, ale dzisiaj duszno, ale pogoda. Zamieniliśmy może 2 zdania o pogodzie, a ta kobieta zaczęła opowiadać swoje życie, zaczęła płakać, zaczęła mówić, ile razy Jezus jej uratował życie. Mówiła, że kilka razy umierała, w trakcie II wojny światowej chcieli ją zabić. I mówi, że modliła się zawsze, mówi, nigdy nie wołałam do Marii. Mówi, nie wiem dlaczego, ale zawsze do Jezusa. I zawsze mi ratował życie. Słuchajcie, kobieta nieznajoma kobieta. Mówi mi o swoim życiu, płacze, opowiada, ile razy uratował jej Bóg życie i nie była nienawrócona. I kiedy ona opowiedziała swoje życie, jej zacząłem cytować Biblię, opowiadać jej o Jezusie Chrystusie, jak oddać życie Jezusowi. Podawałem różne przykłady ze swojego życia. I kiedy dojeżdżaliśmy już do Wisły, ona tak przynajmniej poważnie mówi, pan nie jest katolikiem. A ja mówię, nie. Ale pani wie, że to, co pani z Biblii powiedziałem, jest prawdą, bo pani to przeżyła. Ona mówi, tak, wiem. I powiedziałem jej, jak ma się nawrócić. Powiedziałem jej, że ma pójść do odnowy w Duchu Świętym, z Wrocławia była. I ona wiedziała, słuchajcie, kiedy wysiadałem z samochodu, wiedziałem, że Bóg chronił kobietę przez 65 lat. 65 lat uratował jej kilkanaście razy życie. Tylko po to, żeby pewien młody chłopak siadł obok niej i powiedział, jak ma się nawrócić do kogoś, kto jej ratował życie. Rozumiecie? I jeszcze jedną rzecz zrozumiałem, że gdybym wtedy powiedział, no duszno, poszedł spać. Albo bym jej wysłuchał jej tylko przez kilka zdań i powiedział, zmęczony jestem, proszę panią, muszę trochę, jadę na obóz, muszę... Bóg by mnie rozliczył za życie tej kobiety. Mi się nawet nie chciało z nią zbytnio rozmawiać. Bóg to wszystko zaplanował. Ale wiele razy jechałem PKS-em i PKP i z nikim nie rozmawiałem. Bo podjąłem pewną decyzję. Kończę z przekleństwem, ja muszę. Kończę z ewangelizacją amerykańską. Że mam wypchane kieszenie broszurkami i górne kieszenie nowymi testamentami od Gedonitów. Jestem wypchany jak choinka, wchodzę, siadam i rozglądam się, kto będzie moją ofiarą. Dlaczego? Bo towarzyszy mi słowo, musisz im powiedzieć. I wtedy zaczynam. I rozdaję im Nowe Testamenty i broszurki, a ludzie albo uciekają z przedziału, albo po prostu zaczyna się awantura, albo kłótnia czasami. Słuchajcie, to nie jest amerykańskie. My żyjemy w Polsce, to nie jest Ameryka. I ludzie w Polsce nie za bardzo chcą czasami rozmawiać, a w naszych czasach w ogóle nie chcą rozmawiać o Bogu. Ludzie nie wstydzą się w przedziale rozmawiać o seksie, ale wstydzą się rozmawiać o Bogu. Prawda? W takich czasach żyjemy. Więc lepszą rzeczą jest zaufać Bogu, wsiąść do przedziału czy do PKS-u bez przymusu, że ja coś muszę i wtedy Bóg mnie może użyć. Wtedy rozmowa, jeśli zacznę z kimś rozmawiać. Pamiętam w Krakowie, kiedy wsiadłem do Intercity, do przedziału, gdzie miałem bilet, bo są miejscówki, tylko ja i pewna pani. I jak tylko pociąg ruszył, hamulce nie odskoczyły i nagle w naszym całym przedziale i w całym wagonie zrobiła się mgła. Po prostu hamulce tak grzały się od koła, że po prostu paliło się. I pociąg się zatrzymał, zaczęliśmy od tego rozmowę. Pani mnie zapytała, gdzie pan pracuje, zapytałem panią, gdzie, ja powiedziałem, kim jestem, ona powiedziała, kim i do Warszawy rozmawialiśmy tylko o Bogu, o Jezusie, ona pytała. Zobaczcie, Bóg planuje ewangelizację, chyba że ktoś z was jest wariatem ewangelistą. To tak, to Bóg nie planuje. Ewangelista nie modli się o okazję. Ewangelista bierze broszurki, Biblię i idzie na targ. Zaczeka wszystkich i rozmawia. Bo jest do tego powołany. Bo to jest jego powołanie. Ale zwykły zborownik jest powołany do tego, żeby głosić Ewangelię swoim znajomym, sąsiadom i ludziom, których znasz. A jeśli Bóg może też sprawić tak, że poznasz kogoś nieznajomego, ale w naturalny sposób. I temat naturalnie zejdzie na Pana Boga. I wtedy ludzie się czują bezpiecznie. Jak jeździłem po Polsce, odwiedzając misjonarzy, to zdarzało mi się zabierać kogoś na okazję. Nie zawsze zabierałem, bo uwolniłem się od słowa muszę wszystkich zabierać na okazję, bo czasami chciałem jechać i przemyśleć pewne sprawy. Bo czasami jechałem sam i modliłem się i powiedziałem, nikogo dzisiaj, Boże, nie zabieram. Dzisiaj potrzebuję z Tobą porozmawiać. I nie przejmowałem się tym, że muszę wszystkich zabierać. Ale zdarzało mi się zabierać kogoś i to był bardzo prosty sposób ewangelizacji. Bo jeśli zabierałem dziewczynę, która stała w deszczu z plecakiem, pytam się, dokąd jedzie, więc ona mówi, dokąd. Patrzę na zegarek, że mam 1,5 godziny rozmowy z nią. Pytam się, skąd wracam. Mówię, że ze studiów. Pytam się, co studiuje i tak dalej. Zadaję bardzo proste pytanie i ona się cieszy, że jadę przez jej miejscowość, że ją zawiozę, że zadaję miłe pytania. Pytam się o różne rzeczy, a w pewnym momencie wprowadzam ciszę. I wtedy, nieważne, czy to był chłopak, czy dziewczyna, wszyscy się wiercą na siedzeniu, tak jakby dostali owsików. No bo facet zadawał proste, miłe pytania, uśmiechał się, była miła rozmowa i nagle cisza. I facet przestał pytać. Ja patrzę się tempo przed siebie i z żadnych pytań, nawet nie patrzę w kierunku tej osoby. I ta osoba się tak wierci, jakby owsiku dostała. I zawsze, nieważne, czy to był chłopak, czy dziewczyna, zawsze było takie samo pytanie. Nie wiem, jak to działało się, ale zawsze pytali, a pan gdzie pracuje? A ja zawsze odpowiadałem tak samo, jestem księdzem proboszczem. I wtedy oni, tak, patrzycie klamkę. Ja mówię, spokojnie, nie z kościoła katolickiego, jestem pastorem. I zawsze padało drugie pytanie. Od razu mówiłem Kościół Baptystów. Drugie pytanie było zawsze takie samo. A jaka jest różnica między Kościołem Baptystów a Kościołem katolickim? Znaczy, nieważne jaki masz sposób ewangelizacji, ale jeśli on jest naturalny, że z kimś normalnie rozmawiasz, to wiecie, kiedy ludzie najlepiej jest ich ewangelizować i kiedy oni najbardziej są otwarci, kiedy to oni Tobie zadają pytania, a nie Ty im. Nie, że jesteś świadek Jehowy, który puka, wchodzi, wprasza się, później na siłę im zadaje pytania. Nie, kiedy normalnie z kimś jedziesz albo rozmawiasz w kolejce i ktoś Ciebie pyta, a Kościół Baptystów to czym się różni? A jak tam to? Kiedy ludzie naturalnie pytają, czują się bezpieczni. Dlaczego? Bo to oni prowadzą z wami rozmowę, a nie wy z nimi. Zauważcie, że w Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr stanął na dachu i wygłosił kazanie i powiedział amen, to nie powiedział im, co oni mają zrobić. To oni go zapytali, to co my mamy, bracie, teraz zrobić, skoro zabiliśmy Mesjasza. A Piotr mówi, nawróćcie się, przyjmijcie chrzest i weźmiecie Ducha Świętego. To on czekał na pytanie od nich. Zawsze to wtedy Ewangelia idzie o wiele inaczej, prościej. I musimy pamiętać, że cel ostateczny to jest, kiedy głosimy dobrą nowinę komuś, to jest zbawienie człowieka. Nie chodzi o to, żeby się z człowiekiem pokłócić. Więc jeśli ktoś zada wam pytanie, jaka jest różnica między Kościołem Baptystycznym, będziemy jeszcze o tym więcej mówili, a katolickim, to nie zaczynamy od kultu maryjnego. Jak chcecie kogoś zdenerwować i żeby jego serce się zamknęło, to zacznijcie najlepiej o Marii i macie już z głowy. No nie? O Marii jeszcze powiedzcie, że Jan Paweł II poszedł do piekła, to już koniec ewangelizacji. Bo to jest bez sensu. To nie jest dobra nowina. To jest zła nowina. Ktoś ci zadaje piękne pytanie, jaka jest różnica, a ty go obrażasz. Obrażasz go, jego kościół obrażasz, w to, w co wierzy i mówisz mu, że pójdzie do piekła. Przecież on cię zapytał, a jaka jest różnica? Różnica jest jedna. W Kościele katolickim ludzie są wierzący od dziecka, od chrztu i idą wszyscy nagrodę do czyśćca. Nieważne, czy jest dobry katolik, czy zły, to i tak idzie do czyśćca. A Kościół Baptystów naucza, że nikt się nie rodzi chrześcijaninem. I nikt nie może cię uczynić chrześcijaninem. Ty sam musisz Boga poprosić. I wtedy opowiadasz mu swoje świadectwo nawrócenia, jak się nawróciłeś. Jak poznałeś żywego Jezusa. To jest najważniejsza różnica. Wszystkie inne są nieważne. Bo jeśli człowiek zrozumie, że nie jest dzieckiem Bożym, i mu to wytłumaczysz, że się nie nawrócił, że nie oddał serca Jezusowi, tylko chodzi do kościoła katolickiego, i jeśli on to zrobi i zacznie czytać Biblię, to on sam w Biblii wyczyta, co jest niezgodne z Biblią w jego kościele. Nie musisz mu tego mówić. Także ostatecznym celem głoszenia dobrej nowiny jest zbawienie człowieka, a nie zmiana jego życia, że my mu będziemy mówili, co on robi dobrego albo złego. Kiedyś naukowcy zrobili takie doświadczenie, że wzięli dwie grupy żniwiarzy, dali im kosy, postawili ich w dużej odległości od siebie i mieli przed sobą takie wielkie pole pszenicy do zrzęcia, kosami, ręcznie. Jednej grupie na końcu wbili taki wielki pal i drugiej też, żeby widzieli, że tam jest koniec pola pszenicy. Ale jednej grupie dodatkowo wbili co 50 metrów małe paliki. Więc kiedy kosili i przechodzili 50 metrów, to widzieli, że już jest jakiś efekt. Druga grupa nie miała tych małych palików. Widzieli tylko na końcu tam daleko wielki pal. I kiedy kosili, to wydawało im się, że ciągle są w miejscu. I ta grupa, która miała wbite te małe paliki, kosiła o wiele szybciej. Później zmienili te grupy, żeby sprawdzić, czy to działa. I tak samo, ta druga grupa, która miała paliki, też o wiele szybciej. Dlaczego tak jest? Naszym głównym celem jest doprowadzenie ludzi do Chrystusa. Ale są pośrednie paliki. Czasami trzeba z kimś się zaprzyjaźnić, trzeba się o kogoś modlić, trzeba dłużej porozmawiać, trzeba kogoś wysłuchać. Człowiek musi widzieć, że nam zależy na wysłuchaniu go. To są takie pośrednie paliki. Ale głupotą jest, kiedy wchodzę do przedziału i nie interesuje mnie życie tej osoby, w ogóle nie mam zamiaru jej wysłuchać, nic o niej nie chcę wiedzieć. Ja mam cel. Wyjąć broszurki i po amerykańsku sprzedać im dobrą nowinę. Rozumiecie? To nie działa na Polaków. Na niektórych tak, ale rzadko. To, czego ludzie bardzo pragną, to, żeby ktoś ich wysłuchał. Żeby ktoś się z nimi... A jeśli chodzicie do pracy, to tym bardziej ludzie chcą widzieć, że wam na nich zależy. Albo kiedy chodzicie do szkoły. Że się nimi interesujemy. To są takie pośrednie paliki. Widzimy ten główny pal na końcu, że chcemy komuś powiedzieć dobrą nowinę, żeby ktoś się nawrócił. Ale modlimy się do Boga o mądrość, jak im do nich dotrzeć, do ich serca. Te pośrednie paliki. Także jeśli naszą siłą ewangelizacji jest to, że my musimy głosić, ja muszę wszystkim mówić, to jest, działa jak przekleństwo w naszym życiu. My się wtedy stresujemy, spinamy i wtedy tracimy człowieka. Serce takiej osoby jest zamknięte. Ale kiedy mamy radość na twarzy, kiedy się nie stresujemy, kiedy nie będziecie sobie planować, idąc na przykład do przyjaciółki. Wiele razy tak robiłem, że szedłem do kogoś znajomego, nawet do koleżanki i mówiłem tak. Dzień dobry, albo cześć. Nie, i zacznę od tego. A może nie, lepiej zacząć od tego, no nie? To tak, człowiek idzie i sobie planuje, co powie. Najbardziej śmieszne są te filmy hollywoodzkie, jak chłopak sobie planuje, jak się zaręczyć dziewczyną, no nie? Co powie. Wszystko mu się plącze później. W ewangelizacji jest dokładnie tak samo. Jeśli idziecie do kogoś i planujecie sobie, co powiecie, to jest sztuczne. To jest bycie świadkiem Jehowy. Dlatego Chrystus powiedział, nie martwcie się, co będziecie mówić, bo Duch Święty będzie mówił przez was. Po prostu, kiedy idziemy do kogoś, nie planujemy ewangelizacji. Idziemy do kogoś, żeby z kimś spędzić czas. Idziemy do kogoś, bo na kimś nam zależy. Idziemy do kogoś, żeby wypić z kimś herbatę albo kawę. Jeśli Bóg pozwoli, będę mówił o nim. Ale jeśli ta osoba będzie chciała się wygadać przez 2 godziny, bo ma problem, wysłucham ją. I nie będę jej mówił o Jezusie. Umówię się z tą osobą na drugie spotkanie. Rozumiecie? Mamy być naturalni, a nie sztuczni. To nie nasz plan ma się realizować, ale Boży plan. I nie wiem, czy zdarzyło wam się tak w życiu, że z jakąś kobietą na przykład rozmawiałyście I nic nie powiedziałyście. Ona wypłakała się, opowiedziała o swoim problemie i na koniec powiedziała: tak, ci dziękuję, pomogłaś mi. Ale ja nic nie powiedziałam. Nie, nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak mi pomogłaś. Ludzie czasami oczekują tylko, żebyśmy ich wysłuchali. I na koniec możemy, kiedy ta osoba nam podziękuje, zadać pytanie: no ale co teraz zamierzasz zrobić? I nagle ta dziewczyna mówi dziwne rzeczy. A kiedy macie nabożeństwo? Jakby w ogóle nie mówiliście nic o Jezusie, tylko ją wysłuchaliście. Zobaczcie, jak się poddacie Duchowi Świętemu i będziecie naturalni, nie będziecie czegoś planować, to naprawdę będzie się działo. To Pan Bóg będzie działał. W takiej książce o tym, jak wychowywać dzieciaki, rabin ją napisał. 10 rozmów, które każdy powinien przeprowadzić ze swoim dzieckiem. Tak jest tytuł książki. Przeczytam wam fragment z tej książki w kontekście ewangelizacji. Ten rabin napisał tak. W życiu są dwie ścieżki, którymi można podążać. Jedna polega na ciągłym skupianiu się na celu, życiu w lęku i wiecznym zamartwianiu się o to, kiedy dotrzemy na miejsce. Jedna ścieżka, mam cel, muszę ją zewangelizować. Więc po prostu idę do kogoś, ta osoba mi coś chce powiedzieć, a ja nerwowo po prostu czekam, kiedy jej powiedzie o Jezusie. No widzisz, i nic się nie zmienia w twoim życiu. Musisz się nawrócić do Jezusa, a w ogóle nabożeństwo mam o 10. Mam cel, powiedzieć tej osobie Ewangelię. Jestem sztuczny, spięty i brzuch mnie boli z nerwów, bo ta osoba w ogóle nie daje mi dojść do słowa, a ja chcę ją zaciągnąć na nabożeństwo do baptystów. I mam plan. Kazania naszego pastora są genialne, ona przyjdzie i się nawróci. Jak się nie nawróci, to ją zaciągnę na jeszcze jedną. A jak się nie nawróci po drugim, przypadek beznadziejny, nie ma szans. Mam cel. I właśnie rabin o tym pisze. Jedna polega na ciągłym skupianiu się na celu, życiu w lęku, bo taka osoba często się denerwuje i żyje w lęku, bo ta osoba się jeszcze nie nawróciła, wiecznym zamartwianiu się o tą osobę, która się jeszcze nie nawróciła. Kiedy w końcu to się stanie? Ten, kto skupia się wyłącznie na celu, jakieś duchy, nigdy nie odczuwa prawdziwego zadowolenia ze swoich osiągnięć. Jeśli skupiasz się tylko na tym, żeby osiągnąć cel, to nie osiągniesz zadowolenia, ponieważ wciąż żyje w stanie oczekiwania. Kiedy to się stanie? Kiedy ona się nawróci? I dlaczego tak można być zamkniętym? Zawsze czeka na następną dużą rzecz. Nie cieszy się więc samą podróżą, a gdy osiąga cel, czuje się pusty, ponieważ już osiągnął cel. Musi obrać nowy cel, żeby znowu czuć się szczęśliwy. Tak sportowcy funkcjonują. Znaczy, sportowiec mocno pracuje do olimpiady, zdobywa złoto, jest szczęśliwy. Jak myślicie, przez ile?
5 minut.
Przez 5 minut. Byłem sportowcem. To nie daje radości. Może pół dnia. Na drugi dzień wstaje i to jest tylko kawałek metalu, który zawiesi na ścianie. Albo dzbanek, który dostawałem, który do niczego mi nie był potrzebny. To w ogóle nie daje satysfakcji. I ten rabin mówi, że jest druga ścieżka, mądrzejsza. Szlachetniejsza oznacza skupienie się na podróży. Nie na celu, tylko na podróży. Rozumiecie? Gdybyście chcieli objechać cały świat i wkurzali się, że tak wolno idzie wam podróż. Pamiętacie ten film i książkę 80 dni wokół świata? I że, tylko, że tam był zakład, no nie? Oni musieli wypełnić to w czasie. A zobaczcie, jeśli macie pieniądze, i stać was na to, żeby pojechać do Izraela na 10 dni, to czy nie możecie się doczekać, kiedy wrócicie do pracy? Żeby pokazać w pracy zdjęcia. No i co? I byłam. I co łysa wam? A wy nie byliście. Przecież nikt tak nie robi. Jedziesz po to do Izraela, wydajesz masę pieniędzy na przelot, na hotele, żeby się cieszyć tym czasem, prawda? W ogóle jak człowiek jedzie na urlop, to po to, żeby się cieszyć urlopem. A nie może się doczekać, a nie cieszy się z tego, że już niedługo wrócić do pracy i wszystkim opowie, gdzie on był. Wielu pracoholików tak funkcjonuje, że jadą na urlop facetów i po prostu nie mogą się doczekać, kiedy wrócą z urlopu. I dzwonią z komóreczki, jak tam w pracy, a jak załatwiliście to i to. To jest chore. To nie jest urlop. To jest osoba, która ma cel zaliczyć Egipt, zaliczyć Izrael, Grecję. i pocztówki, i ma tutaj zdjęcia z Grecji, z Egiptu i tak dalej. Przychodzą znajomi, wtedy wykłada i mówi, oglądaj, tu byłem, tu byłem, tu byłem. I człowiek się nie cieszył w tym czasie, kiedy tam był, tylko chce się pokazać, osiągnąć cel. Ale rabin mówi tak, druga ścieżka, mądrzejsza, szlachetniejsza, oznacza skupienie się na podróży, radowanie się samą drogą, koncentracją na środkach, a nie na celu. Dobre życie mierzy się odległością, jaką pokonaliśmy, a nie górami, na które się wspięliśmy. Człowiek, który skupia się na środkach, czyli na drodze, naprawdę cieszy się podróżą i nie martwi się o to, kiedy dotrze do celu. Rozumiecie, o czym mówię teraz w ewangelizacji? Że człowiek, który chce ewangelizować, głosić dobrą nowinę, cieszy się z tego, jeśli zostanie mu dana łaska od Boga, że w ogóle będzie ewangelizował. Ale cieszy się z ludzi, którzy są wokół ciebie. Bo kiedy nauczycie się kochać ludzi wokół was i cieszycie się z nich, to ludzie sami się otworzą na dobrą nowinę. Rozumiecie? Bo lubicie spędzać z nimi czas. Ludzie dorośli są jak małe dzieci. Wiecie, że małe dziecko wyczuwa, które mama karmi piersią, wyczuwa lęk? Tak jest? Tak matki potwierdzają?
Tak.
Że kiedy mama się denerwuje, tak. Dzieciak na przykład zaczyna się denerwować, a kiedy matka się cieszy, dzieciaczek też się uśmiecha, nawet noworodek taki mały. Ludzie dorośli też wyczuwają, kiedy ktoś się nimi cieszy. Też lubią z wami wypić kawę, albo nie lubią z wami wypić kawy, bo macie cel, bo chcecie wyjąć broszurki im dać. Kiedy nauczymy się kochać ludzi wokół nas i będziemy lubili z nimi spędzać czas, czyli chcemy ich zabrać w jakąś podróż, to się nawrócą. Tak to działa. Przychodzi to naturalnie. Faceci na przykład najczęściej się nawracają wtedy, kiedy jakiś inny facet wierzący ich zabierze w podróż. Na wakacje. Albo pod namiot, albo na ognisko, albo na kajaki. Że zrobią coś razem. A kobieta nawraca się najczęściej wtedy, kiedy spędzimy z nią czas. Kiedy ją wysłuchamy. Kiedy spędzimy z nią czas, a nie osiągniemy cel. Kiedy się z nią zaprzyjaźnimy, kiedy pójdziemy z nią na zakupy, albo gdzieś wyrwiemy ją z domu. Tak to funkcjonuje. Czyli podróż. Cieszymy się już z tego, że jestem z kimś, a nie mam plan przyprowadzić ją do kościoła baptystów. To nie o to chodzi w ogóle w ewangelizacji. Bo osoby to widzą i czują. Także, kochani, nie musicie działać pod przekleństwem muszę. Wy możecie. I możecie mieć radość z ewangelizacji, jeśli nauczycie się cieszyć ludźmi. I nie będziecie planować i wyznaczać sobie, że to musi się stać dzisiaj celem. Chciałem wam pokazać fragment z drugiego listu do Koryntian. Drugi list do Koryntian. 12 rozdział. 9-10 werset. Lecz Pan mi powiedział, wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Ludzie najczęściej nawracają się w momencie, którego nie przewidzicie. Kiedy nauczycie się cieszyć ludźmi, podróżą, samą ewangelizacją, że lubicie po prostu być z ludźmi, wtedy nie będziecie wiedzieli, kiedy serce tej osoby się otworzy i ta osoba sama zacznie pytać. Tak to funkcjonuje. A kiedy się nauczycie takiej ewangelizacji amerykańsko-świadkowo-jehowej, to nie działa. To jest sztuczne. A Polacy nie lubią tego, co sztuczne. My nie jesteśmy Amerykanami. Jak się masz? Fajnie. Super. Mimo, że jest w trakcie rozwodu i ma raka, i u niego jest wszystko super. To jest typowo amerykańskie. My jesteśmy z Europy, my jesteśmy normalni. Jak nie jest super, to od razu widać to po twarzy. Jak ktoś nas pyta, to albo mówimy, no... Widziałem kiedyś taką migawkę jak Man i Materna. Kojarzycie panów. Jeden Man jest taki gruby, a Materna ten chudy. I Man jest taka migawka, taki sketch, że on wyjeżdża takim super nowym Mercedesem z takiej wielkiej willi, z garażu wyjeżdża na chodnik. Amal idzie sobie w kurteczce wojskowej piechotą. I man tak patrzy, mówi: Materna? A materna: Mal? No witaj, witaj. I materna się pyta mana: co słychać? A materna w tym super Mercedesie, willa, wielka. Bida, chłopie, bida. Nie wiąże końca z końcem, jest bida. To jest takie, nabijali się z typowej takiej mentalności Polaków, że nawet kiedy jest wszystko dobrze, to on będzie narzekał, że jest źle. I man się pyta: materna, u ciebie? Dobrze. Nie ma, a masz samochód? Nie mam, ale dobrze. Ten miał drugą skrajność. Także zobaczcie, kiedy nie polegamy na sobie, na swojej mocy, tylko poddamy się Bogu, to zobaczcie, ludzie wokół was będą się najczęściej nawracać wtedy, kiedy nawet wam się w życiu będzie walić. I kiedy będziecie czuli, że jesteście słabi i niezdatni do ewangelizacji. To jest najlepszy moment do głoszenia Ewangelii. Wiecie dlaczego? Bo nawet wam się nie będzie chciało z domu wyjść. Kiedy po prostu macie doła psychicznego, kiedy wam jest ciężko, to jest najlepszy moment i ludzie się będą nawracać. Bo wam się nawet z domu nie będzie chciało wyjść nikomu, otworzyć ust do kogoś. Wtedy najlepiej zadzwonić do przyjaciółki i powiedzieć: wiesz co, źle u mnie. Mogę do ciebie przyjechać na kawę? Przyjedziecie tacy zdołowani, siedziecie. W ogóle wam nie będzie zależało na tej osobie, tylko żeby ta osoba was wysłuchała. I tak będziecie opowiadać. I w tym momencie ta osoba może popatrzeć na ciebie: a o której macie nabożeństwa tam u was? Bo kiedy nie polegasz na sobie, nawet ci bardzo nie zależy, to Bóg wtedy działa. O tym mówią te dwa wersety. Bo kiedy jestem słaby, wtedy wyzwala się we mnie moc Pana. Wtedy Bóg może swobodnie działać, bo nie popisuje się, bo mi nie zależy, bo nie mam już planu na ewangelizację. Ja w ogóle nie przyjechałem nawet do tej osoby ją ewangelizować, tylko nie chcę się spotkać z nikim wierzącym od baptystów, bo będą mnie zaraz umoralniać. Więc wolę pojechać do niewierzącej osoby i z nią porozmawiać. Tak? Tak robimy najczęściej. Jak mamy kłopoty, to trzymamy się z dala od Kościoła, bo nie chcemy, że ktoś nas pytał, dlaczego tak smutno wyglądam i co się złego dzieje, kiedy czytałem Biblię i dlaczego tak źle jest i gdzie jest moja wiara. Bo wierzący nam nie zada takich pytań. No właśnie zdrowa postawa powinna być taka, że powinniśmy przyjść do Kościoła. Ale chciałbym wam powiedzieć prostą rzecz, że kiedy nie polegacie na sobie, kiedy nie planujecie ewangelizacji, kiedy po prostu nauczycie się cieszyć człowiekiem, kiedy wpadniecie do kogoś tylko po to, żeby wypić kawę i ta osoba zauważy, że lubicie z nią pić kawę albo herbatę i tylko rozmawiać o wszystkim i o niczym, sama was zacznie pytać. To jest ewangelizacja. Że naturalnie z kimś rozmawiamy. I Jezus mówi, że nie mamy się martwić, co mamy mówić. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, werset 18 mówi tak. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Zobaczcie, ten fragment mówi o bardzo stresowej sytuacji, że stajesz przed urzędnikiem, królem, sędzią, kimś ważnym, od którego zależy twoje życie. Ktoś może cię skazać do więzienia. Jezus mówi: nie bój się wtedy, nie martw. Nawet jak staniesz przed kimś ważnym, urzędnikiem państwowym, nie martw się, bądź wyluzowany. A to nie jest fragment o naszym przyjaciółce czy sąsiedzie, no. No przecież nie jest tak, że sąsiad nas wciąga, siekierę kładzie na stół i my po prostu nie wiemy, co mówić, bo nas za chwilę zadziobie. Nie, no zobaczcie, jeśli w takich sytuacjach mamy się nie martwić, co mówić i nie planować sobie, to tym bardziej, jeśli tu chodzi o koleżankę z pracy, o kolegę, nie planuj. Ciesz się człowiekiem. Pokaż człowiekowi, że ci na nim zależy. Abraham Lincoln, to co cytowałem na nabożeństwie, powiedział: jeśli chcesz kogoś zaangażować do swojej sprawy, najpierw go przekonaj, że jesteś jego przyjacielem. Jeśli chcesz mu powiedzieć dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, najpierw pokaż temu człowiekowi, że tobie zależy na nim, że go lubisz. Niech ta osoba naprawdę to odczuje w twojej obecności. Jakieś pytanko wam się tutaj nasuwa? O tym, co teraz mówiłem? O tym przymusie, że musimy? O tych sposobach ewangelizacji amerykańskich? Jeszcze na koniec mogę taką myśl jeszcze dorzucić. Jeśli chodzi o ewangelizację, głoszenie dobrej nowiny innym, podjąłem w swoim życiu też taką decyzję, że uczę się na temat ewangelizacji od tych, którzy potrafią ewangelizować. Uczę się od tych, którzy umią to robić i mają owoce. Nie słucham ludzi, którzy nikogo nie przyprowadzili do Chrystusa. Nawet jeśli przed nazwiskiem mają prezbiter. Albo ksiądz pastor. Nie robi to na mnie wrażenia w ogóle. Czy to jest prezbiter naczelny Kościoła Baptystów, czy Zielonoświątkowego. Jeśli ktoś nigdy w życiu nikogo nie przyprowadził, nie robi tego regularnie, nie jest dla mnie żadnym autorytetem. Rozumiecie? Uczę się od tych, którzy to robią i mają efekty. I tak powinno być. I najlepszy sposób ewangelizacji to jest wtedy, kiedy człowiek potrafi w prosty, jasny sposób wytłumaczyć dziecku. Pewien stary pastor powiedział do młodego chłopaka, który chciał być pastorem. Zabrał go do i powiedział, masz głosić do farmerów. Jeśli rolnicy w Stanach cię zrozumieją, jest nadzieja, że będziesz dobrym pastorem. Ale jeśli nie umiesz mówić prostym językiem i rolnicy cię nie będą rozumieli, nie nadajesz się, synku. I takie powinny być egzaminy. Powinno się zabierać pastorów, siadać prostych ludzi przed nim i niech wykłada im Apokalipsę albo inne książki teologiczne. I później można zapytać, co zrozumieli. Jak nic, nie zdał egzaminu. Innym sposobem na sprawdzenie, czy ktoś ma pojęcie ogłoszenia Ewangelii, jest posadzenie pięciolatków. Jeśli pastor nie umie mówić do dzieci, nigdy nie będzie umiał mówić do dorosłych. Wiesz dlaczego? Bo dorosły jest cwany. Biały, dorosły człowiek z Giżycka to cwana bestia. Możesz patrzeć na jego twarz i nawet kiedy on nic nie rozumie, to nie da poznać po sobie, że nic nie rozumie. Nie, bo dorosły, biały człowiek nie chce uchodzić za głupka. I kiedy zapytasz go, rozumiesz? Tak. To, co musisz zrobić? Nie wiem, ale rozumiem. Ale kiedy małemu dziecku mówisz i pytasz dzieciaczka, rozumiesz, co trzeba zrobić, żeby trafić do nieba? Dzieciaczek powie, nie rozumiem, wujku. I wtedy musisz mu tłumaczyć jeszcze raz. Rozumiecie? Więc jeśli ktoś nie umie dziecku wytłumaczyć, jak trafić do nieba, to nie ma ta osoba pojęcia ewangelizacji. Trzeba mówić takim językiem, żeby dziecko zrozumiało. Bo powiem wam, że ludzie dorośli są na poziomie dziecka w sprawach duchowych. I nawet gorzej, bo mają doświadczenie życiowe i oni wiedzą lepiej. A dzieciak jeszcze jest otwarty. Dzieciak nie ma doświadczenia, więc po prostu jak mówi do niego dorosły, to on słucha i ufa. Dorosły człowiek, mimo że nic nie rozumie z Biblii, bo nigdy w życiu jej nie miał w ręku, to i tak będzie się z tobą spierał, że on wie lepiej. Dlatego musimy mówić Ewangelię jak do dziecka, do dorosłych, ale prostymi słowami. I uczcie się zawsze ewangelizacji od tych, którzy mają efekty. Więc musicie rozejrzeć się w kościele i zobaczyć, kto najczęściej ewangelizuje i przeprowadza. Jeśli ktoś taki ma efekty, to idziecie do takiej cioci, czy do takiej siostry i mówicie, jak ty to robisz? Dlaczego ciebie ludzie słuchają, a mnie nie? Dlaczego ty masz efekty, a ja nie? Nie idziemy do kogoś, kto nam mądrze to wytłumaczy z Biblii, nawet jeśli to jest pastor. Co z tego, że on otworzy Biblię? Ale zadajcie mu proste pytanie. Pastor, a kiedy ty ostatnio kogoś przyprowadziłeś do Chrystusa? Nikogo, ale tak Biblia nauczy. Ale po co się uczyć? Słuchajcie, najgorszą rzeczą uczyć się kłaść płytki w łazience albo robić hydraulikę jest od chłopaków, którzy skończyli politechnikę i są inżynierami. Myślicie, że jeśli ktoś skończył politechnikę, umie kłaść płytki i hydraulikę? Nie, ale on jest inżynier. On wie, jak most zbudować. Widziałem zdjęcia z Peru chyba. Chłopaki zbudowali most i asfalt był pod spodem. Przęsło, które się składało, bo to był most nad rzeką, zamontowali odwrotnie. Rewelacyjne. I tam było kilku inżynierów. Uczmy się od tych, którzy są praktykami, którzy mają pojęcie o tym. Także słuchajcie, nie słuchajcie ludzi, którzy pięknie mówią, bo to są ludzie, którzy kwitną jak jabłonie na wiosnę, tylko jabłek brak. Szkoda czasu. Słuchajcie tych ludzi i uczcie się od tych, którzy mają owoce, którym wychodzi. Jakieś pytanko? Coś komuś z was nasunęło o tym, co mówiliśmy? Nie ma pytań? No to zróbmy sobie przerwę. Taki kolejny temat ważny w kontekście ewangelizacji to jest modlitwa o ludzi, których chcemy głosić Ewangelię. W ogóle nasza relacja z Bogiem, modlitewna. Zupełnie inaczej wygląda ewangelizacja, jeśli o kogoś się modlimy regularnie, bo Pan Bóg może nam też posyłać wskazówki. Jeśli ktoś z nas nauczy się słuchać głosu Ducha Świętego, będziemy się modlić, to Pan Bóg może nam dawać objawienie i posyłać wskazówki, jak mamy z kimś rozmawiać, o co się mamy modlić, na co zwrócić uwagę. Wtedy to idzie szybciej. Także chciałbym, żebyśmy troszeczkę sobie teraz porozmawiali o modlitwie w kontekście ewangelizacji. Niektóre osoby wierzące mają takie podejście jak pewien mały chłopiec, który został zapytany przez pastora, czy modli się codziennie. Na co chłopiec ze szkółki niedzielnej odpowiedział tak: nie, nie codziennie, czasami niczego nie potrzebuję. Już chyba mówiłem kiedyś w kościele. Więc część osób wierzących po prostu bardzo mało czasu spędza na modlitwę, bo modlitwa nam się kojarzy z prośbami. Ale to jest tylko jedna część modlitwy, prośby. Modlitwa to jest konieczność. Jak się czyta Biblię, to widać wyraźnie, że nasze życie ma być życiem modlitewnym. Paweł pisze w jednym z listów: módlcie się nieustannie. To chodzi o takie ciągłe wzdychanie do Boga. Nawet w pracy, kiedy coś mam zrobić, to mogę zwrócić się: Jezu, pomóż mi to teraz zrobić. Że to jest życie w modlitwie. Także jeśli chcemy ludzi ewangelizować, to sami musimy mieć poukładane życie modlitewne, takie, że regularnie spędzamy z Bogiem czas. Natomiast jeśli przeznaczymy trochę więcej czasu, żeby kogoś obmodlić, porozmawiać z Bogiem o kimś, albo regularnie z Bogiem o kimś rozmawiamy, to zauważycie bardzo szybko, że Pan Bóg działa w życiu tej osoby, że przygotowuje jej serce, że dzieją się nowe okoliczności, że to Bóg ewangelizuje tę osobę. Powiem wam, więcej wydarzy się poprzez waszą modlitwę o kogoś regularną, niż nawet to, co będziecie mówili. Pan Bóg będzie działał. Także jeśli chcemy ewangelizować, to musimy mieć regularne relacje z Bogiem, modlitewne, abyśmy mogli rozmawiać o ludziach, którym chcemy mówić. Natomiast jeśli nie mamy takich relacji z Bogiem, że mało się modlimy o innych, to bardzo często kręcimy się w kółko i nie wiemy, co mamy robić. Wydaje nam się, że nic na tą osobę nie działa, że ta osoba jest zamknięta zupełnie. Nie wiem, czy ktoś z was czytał taką książkę Przebudzenie rozpoczyna się ode mnie. To jest o misjonarzu Erlo Stegen, Afryka Południowa. Od niego zaczęło się wielkie przebudzenie też wśród Zulusów. W tej książce jest powiedziane, że ten brat Erlo skończył szkołę biblijną, jak wielu pastorów, seminarium. Przez 12 lat robił ewangelizacje namiotowe, duże ewangelizacje, gdzie przychodziło po parę setek ludzi i stale, przez 12 lat. I po 12 latach był tak wypalony, że już miał wszystkiego dosyć. I napisał w tej książce, że przez 12 lat, kiedy robił te ewangelizacje namiotowe, jeździł z tym wielkim namiotem, przychodziło masę Zulusów, Afrykanów i Białych, mówi, nie nawróciło się więcej jak 12 osób. Ale w Polsce są dokładnie takie same liczby. I ci, którzy robią te ewangelizacje namiotowe, dalej robią te ewangelizacje namiotowe. Czasami ludzie przychodzą, ale chodzi o owoce, że te owoce są bardzo mizerne. I on o tym pisze w książce. I kiedy już był taki wypalony i rozgoryczony, on pisze w tej książce, zaczął się modlić. Mówi, że zebrał 20 osób ze zboru, które każdego dnia przychodziły, aby się modlić. I zaczęli się modlić. I on mówi, że był tak wypalony, że zaczął się modlić i mówił regularnie w tych modlitwach: Boże, ześlij przebudzenie na największego grzesznika w tym zborze, na mnie. Mimo, że był pastorem tego zboru, tam 30-40-osobowego. I jeśli chcemy, żeby coś się zaczęło dziać w naszych rodzinach, wśród naszych znajomych i sąsiadów, to nie stanie się to bez modlitwy. Ewangelizacja, głoszenie Ewangelii jest ściśle związane z modlitwą. Czyli z tego, że osobiście z Bogiem rozmawiam w domu o ludziach, którym chcę głosić Ewangelię, i że pojawiam się regularnie na spotkaniach modlitewnych. Jeśli chcemy doświadczyć przełomu w życiu ludzi, na których nam zależy, z rodziny albo na sąsiadach, albo na znajomych, to ten przełom następuje poprzez modlitwę. I w tej samej książce on opisuje sytuację z pewnym pastorem z Afryki, który usłyszał, że w pewnym zborze w Stanach Zjednoczonych wybuchło przebudzenie, że masę ludzi się nawraca. I facet kupił sobie bilet, poleciał do tego kościoła, do Stanów Zjednoczonych, podszedł do pastora, przedstawił się, mówi: jestem pastorem z kościoła w Afryce, to był biały też człowiek z południowej Afryki, i mówi: przyleciałem tutaj na 2 tygodnie, aby oglądać wasz zbór i znaleźć elementy, które powodują u was przebudzenie. Chcę się nauczyć, co zrobić, żeby u mnie w zborze też było przebudzenie. I zaczął opowiadać trochę temu pastorowi. Mówi: mój zbór jest niesamowicie okropny. Przywódcy, nic im się nie chce. Diakonom się nie chce. Muszę wszystko robić ja. Zborowi się nic nie chce. I tylko narzekam na kościół. I pastor, który słuchał go, mówi: słuchaj, nie musisz tutaj być 2 tygodnie. Jedź na lotnisko, kup sobie bilet i wróć do domu. Powiem ci teraz, co masz zrobić, a nastąpi przebudzenie w twoim zborze. A on mówi: słucham. Kiedy wrócisz do domu, masz kancelarię? Mówi: mam. Wynieś wszystko z kancelarii, wszystkie meble, książki, niech zostaną tylko puste ściany. Weź kredę, narysuj na środku swojej kancelarii koło, wejdź do niego i powiedz tak: Boże, ześlij przebudzenie na największego grzesznika w tym zborze. I ten pastor się wściekł. Wściekł się i obraził się na niego. Wyszedł z tego kościoła, trzasnął drzwiami, wsiadł w samolot i po prostu lecąc do domu złorzeczył mu. Co za okropny człowiek. To ja wydałem pieniądze, poświęciłem czas. A on mi mówi, że cały problem mojego zboru to jestem ja? Jak on śmie? I tam złorzeczył mu. Ale kiedy przyleciał do domu, siadł, kiedy poszedł na nabożeństwo i zdał sobie sprawę, że nic się nie zmieni, będzie dalej tak, jak było, stwierdził tak: a może spróbuję. I wiecie, że dosłownie wyniósł wszystko z kancelarii, narysował kredą, zaczął się modlić i Bóg stąpił na niego i zaczęło się przebudzenie w tym zborze. I to, co powiem, jest niepopularne. Wiem, że to się nagrywa, będzie na naszej stronie. Ale bardzo często głównym problemem braku rozwoju zboru jest pastor. Główny przywódca. Główny przywódca jest jak jeżdżenie na ręcznym samochodem. Wiecie, że spuszczenie ręcznego poprawia dynamikę jazdy. Znam kilka sióstr wierzących kobiet, które potrafiły 50 km jechać na ręcznym. Da się. Ale jak się spuści ręczny, to wtedy te obręcze koła nie są takie czerwone. Znam osobę, która właśnie z Mińska do Warszawy dojechała na ręcznym i kiedy wysiadła, to ta cała obręcz była czerwona. Dymiło się, ale ona jechała. Faceci jej migali, a ona dalej jechała. Jednym z głównych problemów braku rozwoju Kościoła jest przywódca. Przywódca, który jeszcze narzeka na zbór, że tylko zbór jest okropny, a u niego jest wszystko ok, to jest podwójny problem. Bo nie dość, że zbór się nie rozwija z powodu przywódcy, to on w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy. I właśnie takim przywódcą był ten człowiek, który jest opisany w tej książce. Ale kiedy na tyle był pokorny, że powiedział tak: nie dam rady dalej być pastorem tego zboru. Więc wyniósł wszystkie meble z kancelarii, pomodlił się i stąpił na niego Duch Święty i zaczął się Kościół rozwijać. Ale główny problem był taki, że on naprawdę w sercu uznał się za grzesznika. Naprawdę powiedział: Boże, to przeze mnie zbór się nie rozwija. Zmień mnie. Także wszystko, co Boże, zaczyna się od nas. O tym, dlatego tytuł tej książki jest Przebudzenie rozpoczyna się ode mnie. Jeśli nie ma pewnych zmian długotrwałych w naszym życiu, to głównym problemem nie jest diabeł i nie mój kościół, tylko ja sam. Jeśli w jakiejś dziedzinie nie ma zmian, przez wiele lat się o to modlimy, staramy, to głównym problemem jest to, że Bóg chce nam na coś zwrócić uwagę. To my jesteśmy problemem. Dlatego, że nie słuchamy Jego wskazówek. Jest coś, co musimy zmienić. I musimy to odebrać indywidualnie od Boga w komorze, w modlitwie, a nie przez pastora albo proroka, który mi wyprorokuje, bo się z tym nie zgodzę i to odrzucę. Bóg musi mi osobiście powiedzieć, dlaczego nie ma zmian w moim życiu. Co trzeba zmienić? Kolejna bardzo ważna rzecz. Wszystko, co łatwo przychodzi i niewiele kosztuje, i możesz to kupić, jest kilka sklepów w Giżycku, jest niewiele warte. Wszystko, co niewiele kosztuje i łatwo ci przychodzi, szybko się psuje. To jest made in China. To jest niewiele warte. To znaczy, że każdy to może zdobyć. Dlatego ludzie, którzy was otaczają, wasi znajomi, kiedy mówicie do nich: słuchaj, przyjdź do nas, zbawienie jest za darmo, z łaski, nic nie musisz zrobić, to ludzie wiedzą, że jeśli coś jest za darmo i nic nie kosztuje, to jest byle jakie. To nie jest tak do końca, że zbawienie jest za darmo. To nie jest do końca prawda. Zbawienie nie jest darmowe. Jezus zapłacił. Jezus zapłacił swoim życiem. To nie jest za darmo. Jeśli chcesz oglądać wielkie rzeczy w swoim życiu, to Bóg chce zobaczyć, że ci na tym zależy. Dlatego Bóg chce ciebie blisko siebie. On chce relacji. Jeśli chcemy, żeby ludzie się nawracali wokół nas, to Bóg musi zobaczyć, że nam zależy. Jeśli oczekujemy wielkich rzeczy, to musimy zapłacić za to. Nie ma nic za darmo. Trzeba ponieść koszt. Jeśli chcecie, żeby się zmieniła rzeczywistość duchowa wokół was, wśród waszych znajomych i rodziny, to trzeba zapłacić za to. Oczywiście Bogu nie chodzi o pieniądze, że zamiast dziesięciny będziecie dawać 20 albo 30%. Nie o taką zapłatę Bogu chodzi. Bogu chodzi o to, że spędzimy z Nim czas. Zapłacimy naszym życiem, czasem, że będziemy chcieli się z Nim spotykać. I będziemy otwarci na Jego wskazówki, ewangelizacji i co mamy zmienić. I nie ma zwycięstw odniesionych po okazyjnej cenie. Jeśli chcemy osiągnąć przełom w naszym życiu, to się nie... Zwycięstwa, które mają się dokonać w naszym życiu, nie pochodzą z promocji. Że nam się udało złapać promocję. Przecenili proszek. I nakupiliśmy 30 kilo. To tak nie działa. Słucham?
Bo przeceny nie istnieją.
Nie, to jest fikcja. Zawsze to jest kosztem kogoś. W ogóle zawsze to jest na przykład kosztem tego, że produkt jest gorszej jakości. Nie ma czegoś takiego, że producentowi się nie będzie opłacać, że robi poniżej kosztów. Pamiętam, że kiedy budowałem dom pod Mińskiem, musiałem kupić okna plastikowe i widzę, i obszedłem wszystkich, którzy sprzedawali, i na jednych drzwiach było naklejone. 50% taniej. Więc wchodzę. Sprawdziłem tego producenta w internecie. Mieli najlepsze wtedy, jedne z najlepszych okien na rynku. Z wielkiej fabryki z Podłodzi, która produkowała jedne z najlepszych okien. Więc i tak byłem zainteresowany tymi oknami. Ale ten napis na drzwiach jeszcze 50% taniej. Więc wchodzę i pytam tego młodego chłopaka, o co chodzi z tym napisem. A on tak patrzy na mnie i mówi: pan jest po studiach? I ja mówię: tak. To nie będę panu ściemniał. To jest napis dla emerytów, bo oni się nie orientują. Tak mi powiedział, szczerze w oczy. A oni się nie orientują i oni się na to łapią, ale ponieważ Pan jest po studiach, to nie będę Panu ściemniał. Mówi, dajemy trochę taniej na tym, a później sobie dodajemy na tym. No, ale napis 50% taniej. To jest, no, nie ma czegoś takiego w ewangelizacji. Nie osiągniemy sukcesu bez modlitwy, bez tego, że człowiekowi pokażecie, że wam na nim zależy. Nie ma zwycięstw po okazyjnych cenie, że wam się udało, że kogoś namówiliście, przyszedł na nabożeństwo i się nawrócił. Rzadko tak się zdarza, bardzo rzadko. W Polsce w ogóle bardzo rzadko się to zdarza. Ludzie są bardzo zamknięci i potrzebują czasu, modlitwy. Trzeba po prostu ich przynieść przed Boży tron. Nie wiem, czy czytaliście albo słyszeliście o przebudzeniu w Walii w 1904 roku. To jest największe przebudzenie, jakie w historii świata było. Pół narodu się nawróciło. 1904 rok. Pół narodu się nawróciło. I kiedy to pokolenie umarło, ich dzieci poszły do świata. Dzisiaj Walia to pogański kraj. To taki kraj obok Anglii, Wielka Brytania. Pół narodu się nawróciło. Zaczęło się od młodego górnika, który razem z dwójką swoich przyjaciół zaczęli się modlić. Później dołączyło do nich więcej osób. A później, kiedy wstąpił Duch Święty, to ten górnik głosił w różnych kościołach, nieważne w jakiej denominacji. Wszystkie kościoły były otwarte. W kościołach było masę ludzi. Siedzieli, stali, czekali, kiedy on przyjdzie, będzie głosił. Bo kiedy on głosił, to ludzie pokutowali, nawracali się, płakali, działy się niesamowite rzeczy. Umarło przebudzenie dlatego, że zabrakło liderów. Później się bracia z różnych denominacji zaczęli kłócić o duszę. Kto do kogo ma należeć. Jak zwykle. I przebudzenie umarło. Ale to było największe przebudzenie. A reszty śledcze były puste, bo ludzie przestali dokonywać przestępstw. Mecze państwowe odwołano, bo nie było chętnych do oglądania. Ludzie w ogóle przestali chodzić do barów. I bary były zamieniane na miejsca modlitewne. To zaczęło się od wiernej postawy jednego człowieka. Od modlitwy. Największe przebudzenie. Czemu tak niewiele się dzieje w Polsce? Jedną z odpowiedzi, bardzo prostych, jest, kiedy zadajesz sobie pytanie, dlaczego takie rzeczy nie dzieją się w Polsce, to odpowiedz sobie, jak wygląda twoja osobista modlitwa, relacja z Bogiem. Ile czasu na to przeznaczasz? Kiedy byłem w seminarium zielonoświątkowym, w takim dużym zborze zielonoświątkowym w Ustroniu, zaprosili pewnego misjonarza angielskiego, który pracował w Indiach. I facet, kiedy stał za kazalnicą i głosił kazanie, 45 minut, normalne kazanie głosił, na nikogo palcem nie pokazywał, że ciebie Bóg uzdrawia, albo ty jesteś niewierzący, teraz to nie. On po prostu stał i głosił kazanie. A ludzie siedzieli w ławkach i się nawracali, pokutowali i nawracali się. Ludzie siedząc w ławkach, mimo że on nic nie mówił o uzdrowieniu, byli uzdrawiani. I pastor ze starszymi byli pod takim wrażeniem, że wzięli go na rozmowę i pytają się, bracie, jak ty to robisz? A on mówi, powiem wam. Każdego dnia 8 godzin modlę się i czytam Biblię. Tak, takie wielkie pomazanie nad nim było, bo on tak dużo czasu spędzał z Bogiem, że po prostu Bóg działał. On tylko stał i głosił. Żeby działy się pewne rzeczy w Polsce, to muszą być ludzie, którzy zapłacą cenę. Którym będzie zależeć po prostu. Tak to wygląda. Inaczej się nie będzie działo. Musimy spędzać z Bogiem czas i pytać się Go, co On chce, żeby się działo. Jak to ma wyglądać? Na Jego warunkach. A nie przedstawiać Bogu gotowy plan ewangelizacji i mówimy Bogu, tu mamy już wydrukowane plakaty, to tak będzie się działo, przyjdź, proszę. No, nam zależy na zbawieniu ludzi z Giżyska, czy tobie też zależy? No zrób coś. To jest zupełnie chore myślenie. Bogu bardziej zależy na zbawieniu mieszkańców Giżyska niż nam. Tylko, że On, Jezus Chrystus powiedział w Ewangelii, chyba Jana, taki werset. Bardzo ciekawy. Powiedział, tam gdzie jestem ja, tam będzie mój sługa. Tam gdzie jestem ja, w Giżycku, tam będzie mój sługa. Tam gdzie ja pracuję w Giżycku, tam dołączy się mój sługa. Jezus jest w Giżycku i działa w sercach ludzi, których my nie znamy. przygotowuje ludzkie serca, żebyśmy ci ludzie trafili na nas i się mogli nawrócić. Tylko, że my musimy go zapytać, gdzie on pracuje. Rozumiecie? My musimy w modlitwie odebrać, które drzwi są otwarte, do kogo mam pójść. A tak to jest tak, jakby nam ktoś zawiązał oczy i po ciemku szukamy ludzi. Jednemu mówimy, nie chcę słuchać, drugiemu mówimy, nie chcę słuchać. Gdzie jest, Boże, ta osoba, której serce przygotowałeś? No jest, jest tych osób dużo. I to jest ciekawe, że jeśli trafimy do osoby, którą Bóg serce przygotował, to ta osoba, kiedy się nawróci, jest tak gorliwa i pełna ducha, że ona powie kolejnym, których serce Bóg nie przygotował. Tak to działa. Tak się zaczyna przebudzenie. Ale żeby wiedzieć, gdzie Jezus pracuje, trzeba to odebrać w modlitwie. Dlatego Jezus powiedział, tam, gdzie jestem ja, tam będzie mój sługa. I wtedy to przynosi efekty. Ale jeśli nie robimy coś po swojemu, zrobimy ewangelizację uliczną. Jezusa nie ma akurat na ulicy, ale my mamy plan, zrobimy ewangelizację uliczną. Jakie będą efekty? Mizerne. Trochę ludzi stanie, posłucha, nikt się nie nawróci. Ale będziemy mieli poczucie, że robimy coś zacnego. A Jezusowi nie chodzi o to, żebyśmy robili zacne rzeczy, tylko owocne rzeczy. On po prostu chce, żeby do tego miasta też przyszło przebudzenie. Jemu bardziej zależy, więc jeśli my dokładnie zrobimy to, gdzie on już pracuje, to stanie się efekt. To jest jak domino. Widzieliście nieraz w telewizji, że niektórzy całe dnie ustawiają klocki domino i jeśli ruszą jedno domino, to następne. Czasami jest tak, że jeśli trafimy do odpowiedniej osoby, której serce Bóg przygotował i się ta osoba nawróci i jest to osoba, która ma bardzo wielki wpływ na innych ludzi, na przykład może być to policjant albo lekarz, to masa ludzi się nawraca. Dlatego, że ci ludzie znają tego człowieka i ufają mu. Tak to działa, jak domino. Ale musimy się dołączyć do Jezusa, tam gdzie On pracuje. I jak to odebrać? Tylko poprzez modlitwę. Inaczej, jeśli się napracujemy, będziemy robili ewangelizacje uliczne, różne koncerty i tak dalej, nie ma żadnych efektów. Jak robiłem, zakładając zbór w Mińsku Mazowieckim, robiliśmy bardzo dużo dużych akcji. Nikt się nie nawrócił. Nikogo nie mieliśmy z żadnej akcji. Wynajęliśmy kino na 4 dni. Wyświetlaliśmy film Jezus przez 4 dni. Przyszło 330 osób, dlatego że wszystkie parafie katolickie bardzo mocno mówiły, że to sekta wypuszcza fałszywy film o Jezusie. I mimo to przyszło 330 osób, mimo że Kościół zabronił ludziom przyjść do kina. Nawet właściciela kina wyzywał jeden z księży, że się sprzedał. Lider ruchu Nowego Życia z Warszawy, który był odpowiedzialny za dystrybucję tego filmu, zadzwonił do księdza proboszcza, przedstawił się i mówi, ksiądz proboszcz bardzo mocno mówi przeciwko temu filmowi. A czy ksiądz proboszcz zdaje sobie sprawę, że Jan Paweł II oglądał ten film i powiedział, że to jest bardzo dobry film? Że biskup z Katowic i rzucił nazwisko, oglądał ten film i wyświetlaliśmy go w parafii w Katowicach. Że biskup w innej parafii, biskup ten i nazwiska. I tak mu cytował. Co ksiądz na ten temat? Czy oni się pomylili? To jest fałszywy film? Ksiądz proboszcz zbladł przez telefon, mówi, a wyszło takie małe nieporozumienie. A jechał z zambony równo na nas. Przyszło 330 osób. Mieliśmy później grupę domową, na którą przychodziło do Domu Kultury 12 osób. Nie został nikt. Mieliśmy 2 ewangelizacje uliczne po parę dni. Nikt się nie nawrócił. Mimo, że ludzie przychodzili do kościoła. Nikt nie został. Robiliśmy koncerty profilaktyki w szkołach. Bardzo wszystkim się podobało. Nikt się nie nawrócił. Cały kościół w Mińsku powstał, że jedna osoba przeprowadzała drugą. Tak to działa. I większość misjonarzy, których szkoliłem i których miałem pod sobą, robili masę wielkich akcji, koncertów, ewangelizacji. Prawie nikt się nie nawrócił. To były pojedyncze osoby. Wszystkie osoby, które mieli później, większość, to, że ktoś kogoś przyprowadził. Tak to działa w Polsce. Jeśli nastawiamy się na wielkie halo, wielki efekt, niewiele z tego jest. Bo Polacy oczekują, że z nimi spędzimy czas, że ich wymodlimy. Ale najlepiej rozwija się Kościół ten, jeśli dołączymy się do miejsca, w którym pracuje Jezus. Jeden z chłopaków w Mińsku wymyślił gry planszowe. Dla dorosłych. Pomyślałem sobie, rozplakatowali miasto, dali ogłoszenie w gazecie. Pomyślałem, przyjdzie 2 facetów, albo jakieś dzieciaki. przyszło 40 dorosłych facetów, biznesmenów. Większość z nich to byli bankowcy i biznesmeni. Byłem w szoku. 40 facetów przyszło na planszówki dla dorosłych. Nikt się nie nawrócił. Wiesz dlaczego? Bo chłopaki nie potrafili zrobić kolejnego kroku. Oni wiedzieli, to było w kościele baptystów, oni wiedzieli, że to organizuje kościół baptystów. Bardzo się cieszyli, było jedzenie, była miła atmosfera. Siedzieliśmy do 12 w nocy i nikt się nie nawrócił. Można mieć fajne pomysły, można dużo fajnych rzeczy robić w mieście i nikt się nie nawróci. Ale jeśli będziemy się modlić, to Pan Bóg nam powie, gdzie już pracuje w Giżycku. Ale to trzeba mieć regularną relację z Bogiem w komorze i trzeba się pojawić na spotkaniu modlitewnym. Max Lucado powiedział kiedyś tak. Ucząc się polegać na Bogu, musimy pogodzić się z tym, że nie znamy wszystkich odpowiedzi, ale za to wiemy, kto zna je wszystkie. Ucząc się polegać na Bogu w ewangelizacji, w głoszeniu dobrej nowiny, musimy zrozumieć, że nie znamy odpowiedzi, jak zewangelizować miasta, w którym jesteśmy, ale wierzymy w tego, który zna te odpowiedzi. I wiemy, co, gdzie On pracuje poprzez modlitwę i On powie nam, jak mamy się do tego włączyć. I każde miasto ma inne drzwi otwarte. W jednym mieście świetnie działa szkoła języków obcych, i ludzie się przez nią będą nawracać, a w innej szkole będzie to gry planszowe, a jeszcze w innej praca z dziećmi. Ale każde miasto ma swoją specyfikę. Nie ma identycznych metod ewangelizacji dla każdego miasta. To jest głupie myślenie. To, że w jednym mieście coś działa dobrze, to nie zadziała w Giżycku. Bo Jezus ma inne otwarte drzwi. Tu są inni ludzie, jest inna mentalność, inne zawody. Musimy wejść przez drzwi, które Chrystus ma otwarte. Dlatego modlitwa połączona z ewangelizacją to jest podstawa życia chrześcijańskiego i też przy zakładaniu kościoła, czy rozwoju kościoła. No i w tym momencie musimy sobie takie pytanie zadać, czy modlitwa jest drogą, którą regularnie podążam, czy drogą, z której korzystam tylko wówczas, gdy nie znajduję żadnej łatwiejszej. Kiedy wszystko się już zawali w życiu, wtedy przychodzimy i mówimy: Boże, pomóż, bo już wszystko zawiodło. Kasa mi się skończyła. Kościół nie jest w stanie mi pomóc i znajomi też. Zrób coś. Ale to nie powinno tak być. Modlitwa powinna być pierwszą drogą, którą zasuwam. Modlę się i oczekuję, że Bóg coś zrobi. Przynoszę problem przed Boży tron i mówię: Boże, to już jest teraz Twój problem. Rozmawiałem z Tobą o tym. Teraz Ty się tym zajmij. Modlitwa jest jak ocean. Możesz żaglować w niej bez końca i coraz bardziej wciąga. Modlitwa jest jak ocean. Kiedy wypłyniesz i kiedy poczujesz wiatr i falę i radość z tego, to coraz bardziej wciąga, wciąga i wciąga. Tak działa modlitwa. Ale nie zbadasz oceanu, dopóki nie będziesz miał na tyle odwagi, by stracić z oczu brzeg. Nie zbadasz oceanu, czyli nie zatracisz się w modlitwie, jeśli trzymasz się brzegu. Że sobie wyznaczasz czas. 10 minut na modlitwę. Nie nauczysz się rozkoszować Panem. Nikt nie jest w stanie poznać Boga i nauczyć się Nim rozkoszować, jeśli modli się pod zegarek. To jest, nigdy nie poznasz Boga, bo Bóg jest jak ocean. Po prostu wypływasz i tracisz wzrokiem brzeg i nie boisz się, bo wiesz, że wrócisz, że nie utoniesz. Modlitwa wciąga. Pamiętam, że kiedy mój kolega, syn pastora z Kościoła Zielona Świątkowego, zaprosił mnie na nocną modlitwę, gdzie mieliśmy się modlić 8 godzin czy więcej przez całą noc, podszedł do mnie i mówi tak: słuchaj, mamy w górach domek, będzie dużo młodzieży, będziemy się modlić całą noc. Idziesz na to? Ja: oczywiście. Jeszcze chciałem zapytać, czy będą dziewczyny. Będą. Ja mówię: oczywiście, wchodzę w to. Ale jak poszedł sobie, myślę: Boże, ja nie wytrzymam całą noc. Chciałem być oczywiście bardzo duchowy, bo byłem seminarem zielonoświątkowym, kolega mnie zaprosił. No to przecież nie powiem, że nie pójdę, bo nie dam rady. Ja uczę się na pastora, dam radę. Ale kiedy odszedł, to się wystraszyłem i powiedziałem: Boże, ja nie wytrzymam całą noc na modlitwie. I poszedłem i zacząłem z Bogiem rozmawiać i prosiłem Go, żeby mnie nauczył modlić się, bo moja modlitwa trwała 10 minut. Przeprosiłem Go za grzechy, poprosiłem o zbawienie rodziny i o różne inne potrzeby i koniec. Ja zaczynam tutaj gadać z Bogiem. Modlitwa musi być jak ocean. Nie modlę się pod zegarek. Nie patrzę na zegarek. Po prostu siadam przed Bogiem i odpoczywam. Jeśli tylko mówimy o modlitwie, tak jak wielu wierzących mówi, o żeglowaniu po oceanie, a nie stoisz na brzegu i nie wsiadasz do łodzi, to nigdy się nie nauczysz szczerze rozmawiać z Bogiem. Dlatego najwięcej o modlitwie mają pojęcia ci, którzy się modlą, a nie ci, którzy nauczają o modlitwie. I kiedy głosimy dobrą nowinę innym ludziom, musimy się mieć nadzieję, że osiągniemy cel. Czyli po prostu rozmawiam z Bogiem o innych ludziach szczerze, bo wierzę w to, że Bogu bardziej zależy na zbawieniu tych ludzi niż mnie samemu i Bóg mi da wskazówki, jak z nimi rozmawiać i co ma się wydarzyć, albo też mi powie, o co mam się modlić. Okej. Jeśli ktoś z nas próbuje robić dobre rzeczy, ale nie pyta Boga, jak to osiągnąć, ale ma własną metodę. No właśnie. Jeśli próbujemy komuś powiedzieć Ewangelię, mamy własną metodę na tego człowieka i nie pytamy Boga naprawdę, jak dotrzeć do serca tej osoby, to Marcin Luther powiedział to tak. Metoda bez modlitwy to bezczelność. To jest wypowiedź Lutra. Metoda bez modlitwy to jest bezczelność. Człowiek, który wychodzi na ulicę i w ogóle mu nie zależy na mieszkańcach Giżycka, się o nich nie modli, ale ma broszurki w ręku i ma metodę, bo go Amerykanie nauczyli, to Luther mówi, jesteś bezczelny. Boga w tym nie ma.
Witam, przepraszam za spóźnienie.
Także zobaczcie, nie wystarczy mieć dobrą metodę ewangelizacyjną. Jeśli w tym nie ma serca, tylko ja chcę siebie pokazać, to Luther mówi, to jest bezczelność. Dlatego kościoły w Polsce bardzo wiele robią różnych akcji, ale w tym naprawdę nie ma Boga. Dlatego zobaczcie, Jezus w Apokalipsie, pamiętacie co powiedział do Laodycei, do swojego kościoła? Najpierw wam przeczytam, co ten kościół o sobie twierdził. Nie wiem, czy był baptystyczny, czy zielonoświątkowy, ale posłuchajcie, co o tym Kościół sobie uważał. Ty bowiem mówisz, Jezus cytuje, co ten Kościół sobie uważał. Jestem bogaty. I znam takie kościoły w Polsce, które mają masę kasy. I ten Kościół mówił, mamy bardzo dużo pieniędzy. Wzbogaciłem się. I niczego mi nie potrzeba. A nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny godzin litości. Biedny, ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się oblógł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość i balsamu do namaszczenia twych oczu byś widział. I w 20 mówi, oto stoję u drzwi kołaczy, jeśli ktoś posłyszy mój głos i otworzy drzwi. Czyli Jezus mówi do kościoła, jestem na zewnątrz. Mnie w tym nie ma. Chyba mówiłem wam to, że w pewnym kościele było fajne uwielbienie. Mówiłem wam ten przykład, że było fajne uwielbienie, dużo instrumentów. I córka starszego zboru, 5-latka czy 7-latka wyszła. Kiedy była cisza na modlitwę, ona wyszła i powiedziała na głos. Tak mówi Pan, a mnie w tym nie ma. I wszyscy klepli. Kościołom zdarza się w Polsce, że mają fajne instrumenty, fajne uwielbienie, tylko Boga w tym nie ma. Kościołom zdarza się w Polsce mieć fajne ewangelizacje, super koncerny i ewangelizacje uliczne, tylko Boga w tym nie ma. Bo Kościół, który nie wkłada serca w to i nie szuka Boga, Jego wskazówek, nie modli się o pewne rzeczy i o ludzi, to wtedy Luther mówi, to jest bezczelność. Metoda bez modlitwy jest bezczelnością. Bo to Bóg ma działać, to Bóg przekonuje człowieka. To nie gadana pastora. To nie wyćwiczenie się w ewangelizacji. To Duch Święty przekonuje. Dlatego kiedy idziecie komuś głosić Ewangelię, dlatego powinniście wyłączyć stres i w ogóle się wyluzować i żołądek powinien was nie boleć, bo idziecie i mówicie: Boże, Tobie, Jezu, bardziej zależy na mojej koleżance niż mi. Więc ja się nie będę starała. Nie będę Ci przeszkadzała. Działaj. I możesz sobie pić herbatkę z koleżanką i się wyluzować, bo Bogu bardziej zależy niż Tobie. Wtedy się nie spinasz, nie robią Ci się czerwone policzki uszy, głos Ci nie drży i ręce i nie mówisz takim głosem, to wiesz co, chciałem Ci coś bardzo poważnego powiedzieć. Ty chyba idziesz do piekła, wiesz, i musisz się nawrócić. I wtedy osoba myśli, że coś Ci się stało. Ale jeśli ktoś z wierzących, a nie brakuje takich i znam ich masę, tylko się modli, to jest modlicielka i modliciel, wstawiennik, ale nigdy nie uznaje żadnych metod i nigdy nikomu nie mówi, on się tylko modli. To wiecie, co Luther powiedział o takich osobach? Modlitwa bez metody to obłuda. Człowiek, który się tylko modli o przebudzenie w Giżycku i on po prostu wymodli i ktoś zapuka do jego drzwi, listonosz, i mówi: Bóg mi objawił, że Pan ma mi powiedzieć o Jezusie. Niech mi Pan powie. I za chwilę przychodzi hydraulik z ulicy i mówi: Bóg mi powiedział, że Pan ma mi powiedzieć o Jezusie. Niektórzy mają takiego świra, że myślą, że tylko będą się modlić i wszystko wymodlą. To jeśli tylko się modlisz, a nie otworzysz swoich ust i nie zaczniesz mówić, to Luther mówi, modlitwa bez metody to jest obłuda. Tak to działa. Także zobaczcie, mamy być wiedzieć. Werset mówi tak, zawsze gotowi do obrony wiary. Czyli trzeba wiedzieć, co trzeba powiedzieć, no nie? Biblia mówi, że mamy czytać Biblię, karmić się, żebyśmy, kiedy nas zapytają, a w co ty wierzysz, to żebyśmy wiedzieli, co mamy powiedzieć. Ale mamy się modlić. Modlitwa jest po to, że Bóg przygotowuje czyjeś serce i mówi, to jest ta osoba i to jest teraz. I ta osoba się nawróci, bo ja tutaj pracuję. A ty tylko powiesz to, co cię nauczyłem. Rozumiecie? My jesteśmy tylko narzędziem, my jesteśmy tylko głośnikiem. To Bóg mówi do mnie i używa mnie. I ciekawe jest to, że najpierw przygotował czyjeś serce i posyła głośnik, który ma tylko przekazać to, co już Bóg włożył w moje serce. To komu zasługa największa przypada? Mi? Że powiedziałem? Nie. Ja mam tylko się modlić, żeby wiedzieć, do kogo pójść i mam czytać Biblię po to, żeby się uczyć, co mam powiedzieć. Koniec modlitwy, kiedy Kościół przestaje się modlić, to jest koniec Kościoła. Kościół, który ma świetne nauczanie, Kościół, który ma fajne metody ewangelizacyjne, Kościół, który ma bardzo dużo pieniędzy i bardzo fajny budynek odremontowany, Kościół bez modlitwy to jest koniec Kościoła. Bo już nam Bóg do niczego jest niepotrzebny. My jesteśmy wtedy jak Laodycea. Jesteśmy bogaci, mamy kasę, mamy budynek, mamy najlepsze nauczanie, mamy najlepsze metody ewangelizacyjne. Po co nam Bóg? To już jest religia martwa. Nie ma już wtedy żywego Boga. Bo żywy Bóg objawia się wtedy, kiedy Kościół się modli. Bo wtedy Kościół mówi, potrzebujemy relacji z Bogiem. Nie racji, ale relacji. Także chrześcijanie, którzy unikają modlitwy i spotkań modlitewnych, to w oczach Pana Boga bardzo często takie osoby to są chodzące trupy. Takie zombie. Oznaką życia duchowego jest relacja z Bogiem, modlitewna i zaangażowanie w modlitwę. I kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to pierwszy Kościół w Dziejach Apostolskich cały czas, w całych dziejach jest powiedziane, Kościół modlił się i przyszedł Duch Święty i zatrząsło się miejsce, a Kościół, apostołowie trafili do więzienia. A co Kościół robi? Pisze do ONZ-u list i do Unii Europejskiej. I powołuje się na prawa demokratyczne. Nie, Kościół się modli. Kościół, cały czas jak się czyta Dzieje Apostolskie, to widać, że Kościół się modli. Że Kościół wierzy w moc modlitwy. Że to Bóg działa. Że jeśli Bóg pozwolił ich zamknąć, to Bóg może ich wypuścić. A jak Bóg ich nie wypuści, to nic się nie stanie. Nasze protesty nic nie dadzą. Dlatego porozmawiamy z Bogiem. Od Niego wszystko zależy. Także jak się czyta też, zobaczcie, w Dziejach Apostolskich macie 6 rozdział. że Kościół w Jerozolimie, jak policzyłem, mniej więcej w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich miał około 20 tysięcy ludzi nawróconych. 20 tysięcy. I było masę wdów, kobiet, które nie miały z czego żyć, nie miały środków do życia, nie miały gdzie mieszkać, nie miały co jeść. I Kościół się nimi opiekował. I dochodziło do tego, że nie do wszystkich kobiet docierała ta pomoc, czyli zupa i chleb. Okay? Nie wszystkie kobiety codziennie dostawały posiłek. No i zaczęły się w zborze rozruchy, zaczęły się kłótnie. Jak to jest, że jedna siostra dostaje regularnie, a ta siostra już od tygodnia nie jadła? Zaczęła się kłótnia. I wtedy apostołowie się zebrali, czytacie w 6 rozdziale, i powiedzieli do kościoła całego, nie możemy zaniedbać czego? Pamiętacie, co oni powiedzieli? Czego nie możemy zaniedbać, a zająć się rozdawaniem zup? Nie tylko, modlitwy i słowa. Dwóch rzeczy. My jesteśmy przywódcami Kościoła. My mamy się modlić o Kościół i głosić, nauczać. Wybierzcie spośród siebie tych, którzy zaczną rozdawać zupę, żeby zupa docierała do wszystkich, którzy potrzebują. Rozumiecie? Także zobaczcie, Kościół, który zaniedbuje modlitwę, to już jest koniec Kościoła. To już jest instytucja. Słyszeliście o Armii Zbawienia, która się zaczęła od Wesleya? Armia Zbawienia to jest ta, która pomaga biednym, rozdaje posiłki, ciuchy i tak dalej. Byłem w Armii Zbawienia w Holandii, jak odwiedziłem Marcina. Zabrał mnie i powiedział, zobacz, było masę bezdomnych Polaków i innych z różnych narodów. Wydawali ciepły posiłek, można było tam się umyć, można było dostać ciuchy. I Marcin mówi, wiesz, że ten pastor wyjeżdża? A wiesz dlaczego? Bo zbyt mocno mówił o Jezusie i powiedzieli, że nie może. Armia Zbawienia mu zabroniła głosić o Jezusie. Bo Armia Zbawienia w Holandii dostaje pieniądze od rządu holenderskiego, ale pod warunkiem, że nie będą głosić Jezusa Chrystusa. Gdyby Wesley zmartwychwstał, to by wziął miecz i poucinał im wszystkim łby. Organizacja, która powstała do tego, żeby karmić ludzi i przy okazji głosić Jezusa, dzisiaj już nie głosi Jezusa, ale karmi ludzi. Rozumiecie, do czego to dochodzi? Kościół, który się nie modli, to jest Kościół, który zacznie wydawać zupy, karmić, ubierać. To już nie jest Kościół. Rozumiecie? To jest charytatywna instytucja. I w Holandii do tego już doszło. Każda organizacja kościelna w Holandii, która przestaje głosić Jezusa, bo nie chce podkreślać różnic religijnych, dostaje kasę od państwa i mają masę kasy. Mogą robić co chcą, ale nie wolno głosić Jezusa. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 18 werset, Paweł mówi, że modli się więcej niż wszyscy inni wierzący. Skąd wziął tą pewność? Może zobaczmy ten werset. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, to jest cały rozdział o darach Ducha Świętego. I werset 18 Paweł napisał tak. Dziękuję Bogu, że mówię językami lepiej od was wszystkich. W ogóle, jak uważnie czytacie Biblię, to Paweł to była chodząca pycha. Tu powiedział, że modli się lepiej niż wszyscy inni. W 15 napisał, że zrobił więcej niż pozostali apostołowie Jezusa. Wyobraźcie sobie, gdybym ja tak coś powiedział z kazanicy, że zrobiłem więcej niż wszyscy pastorzy baptystyczni w Polsce. Albo, że modlę się lepiej niż wszyscy inni w zborze w Giżycku. Paweł takie rzeczy pisał. Jak on tak mógł, no nie? Tylko, że on naprawdę tak żył. Wiele razy mówił do swoich współpracowników, wsiadacie na okręt i płyniecie do tamtego miasta, ja idę piechotą, sam. Dlaczego? Bo chciał mieć czas sam na modlitwę. Szedł piechotą i cały czas rozmawiał z Bogiem. Modlił się o kolejną miejscowość, modlił się o kościoły, modlił się na językach, modlił się po hebrajsku, rozmawiał z Bogiem. Dlatego mógł szczerze napisać, wiem, że tak jest, jestem człowiekiem modlitwy. I wtedy naprawdę się coś dzieje. Kiedy Kościół się modli, kiedy ktoś chce oglądać jakieś rzeczy, to musi zapłacić cenę. Nie da się osiągnąć wzrostu duchowego po niskich cenach. To nie jest tak. To nie jest Made in China. Modlę się 5 minut, oczekuję przebudzenia w Giżycku. To tak nie działa. Jeśli Bóg oczekuje, że patrząc na nasze życie, zauważy, że rezygnujemy z jedzenia czasami, z jakiegoś ulubionego serialu albo z ulubionej książki. I to jest ciągła walka ze sobą. Panie, ja rezygnuję z tego, co mi sprawia przyjemność, bo ja chcę teraz modlić się o przebudzenie w Giżycku, żeby spędzić z Tobą czas. Także modlitwa jest też uniżeniem się pod mocną ręką Boga. Max Lucado powiedział kiedyś tak: Bóg nie nagradza nas za zdobycze, lecz pochwala nasze poddania. Bóg nie wynagradza nas z powodu zdobyczy, ale pochwala nasze poddanie. Tam w domu, gdzie mieszkałem, miałem dwa koty. Jeden kot, kotka taka czarna, to jest, wzięliśmy ją, jak była taka mała i zdychała, uratowaliśmy jej życie. Słuchajcie, ona miała cechy jak pies. Zachowywała się jak pies. Jak jechałem samochodem, to już znała warkot mojego silnika i już czekała na podjeździe. Chodziła z nami na spacery do lasu po parę kilometrów, idąc przy nodze. Nigdy nie robiła żadnej krzywdy. Była tak wdzięczna, że mieszka z nami, że od czasu do czasu, kiedy złapała myszę, to przynosiła, kładła mi u nóg. I patrzyła i mówiła, żebym się poczęstował. Ja mówię, nie, dzięki, ty zjedz. Musiałem jej kilka razy powiedzieć, ty zjedz. I wtedy ona zjadała. Słuchajcie, Bóg nie wynagradza nas za to, co dla Niego zrobimy. O Boże, ja w tą niedzielę planuję ewangelizację w Giżycku. Wyjdę i rozdam 300 ulotek. Mam nadzieję, że zapiszesz to tam w księgach. Na Bogu to nie robi wrażenia. Bóg, na Nim nie możemy zrobić wrażenia poprzez to, że coś dla Niego zdobędziemy. Bogu chodzi o posłuszeństwo. Zobaczcie, dlatego facetom sprawia przyjemność posiadanie psa. Dlatego pies jest najlepszym przyjacielem. Wiecie dlaczego? Bo słucha się Pana za pierwszym razem. Kot się nie słucha, ale pies tak. Bóg pochwala nasze poddanie. Dlatego pies jest miłym stworzeniem, kiedy go wytresujemy, nauczymy i reaguje na komendę. Wtedy staje się najlepszym przyjacielem Pana, gospodarza, bo reaguje od razu. I takiego zachowania Bóg od nas oczekuje. Nie, że my coś dla Niego zrobimy, zaplanujemy i Go zaskoczymy. Słuchajcie, Bóg jest typowym mężczyzną. Nie lubi niespodzianek. Ja nie cierpię niespodzianek. Jak oglądam filmy amerykańskie, że facet wraca do domu po pracy, a tu wyskakuje 30 osób krzycząc surprise, niespodzianka ich i śpiewają mu urodziny, to po prostu jest najgorsza rzecz, która mogłaby mnie w życiu spotkać. Nie ma gorszej rzeczy. Nie cierpi niespodzianek i urodzin. I Bóg jest taki. Nie lubi niespodzianek z naszej strony. Lubi poddanie i relacje. Jak ktoś go próbuje czymś zaskoczyć, to mu nie sprawia przyjemności w żaden sposób. Jeśli wydaje ci się, że coś wiesz o ewangelizacji, o głoszeniu dobrej nowiny innym ludziom, to lepiej porozmawiaj o tym z Bogiem. Jeśli wydaje nam się, że coś wiemy, a to nie przynosi owoców, to lepiej porozmawiajmy o tym z Bogiem. Pewna mądra kobieta, wierząca, powiedziała to tak. Nie zapisała. W jakiejś książce to przeczytałem. Przeczytałem to w jakiejś książce o kobiecie. Nie było podane jej imię, że to taki bezanonimowy cytat. Napisała tak. Trzymałam w swoich rękach wiele rzeczy i straciłam je wszystkie. Ale to, co oddałam w Boże ręce, to zawsze posiadam. Trzymałam w swoich rękach wiele rzeczy i straciłam je wszystkie, ale to, co oddałam w Boże ręce, to zawsze posiadam. I dokładnie tak samo jest w ewangelizacji. Kiedy próbujemy coś trzymać w swoich rękach, kiedy od lat się o kogoś modlimy i ewangelizujemy po swojemu, nic nam nie będzie wychodzić. Ale kiedy kogoś oddamy Bogu w modlitwie i powiemy, Boże, to jest Ty tylko możesz zmienić serce tej osoby. Ty. Zrób to po swojemu. A ja zrobię tak, jak mi dasz wskazówki, co mam zrobić. Wtedy to wróci do Ciebie i ta osoba się nawróci. Tak to działa. To musi być Boża ewangelizacja, a nie nasza. I kolejna rzecz związana z modlitwą. Też nieznany autor powiedział tak. Żyję i dziękuję Bogu za to, że nie wszystkie moje modlitwy zostały wysłuchane. Mieliście tak? Że modliliście się o coś i bardzo tego pragnęliście i wiedzieliście, że to jest najlepsza rzecz, która ma was spotkać, a za rok dziękowaliście Bogu, że jednak was nie wysłuchał, bo to by była katastrofa? Czasami mam takie refleksje, zastanawiam się, jakbym się ożenił z tą dziewczyną, z którą chciałem się ożenić. Gdzie bym teraz był? Nie byłoby mnie w Giżycku. Moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. A uważałem, że to jest tak. Nawet już byłem zaręczony. I miałem taki niepokój przez 2 miesiące, że nie mogłem sobie dać rady. Już mieliśmy datę ślubu wyznaczoną. I ja wiedziałem, że to nie jest ta osoba. I wiedziałem, że ją skrzywdzę, mówiąc jej o tym. Ale wiedziałem, że muszę jej to powiedzieć, bo Bóg mi to kazał. Wiele razy jest tak, że na coś się upieramy, modlimy się i uważamy, że to jest najlepsza rzecz i nawet mamy pretensje do Boga, że On nam tego nie chce dać. Mija rok, dwa i dziękujmy Bogu, że nam tego nie dał, bo byśmy się wpakowali w niezłe kłopoty. Także żyję i dziękuję Bogu za to, że nie wszystkie moje modlitwy zostały wysłuchane. W Mińsku wiele razy było tak, że na początku, kiedy zaczynałem zbór zakładać, modliłem się o pewnych ludzi wierzących, żeby Bóg ich przydał, bo to wtedy będzie mi łatwiej. Mijał rok i dziękowałem Bogu, że ich nie przydał. Miałbym same kłopoty z tymi ludźmi wierzącymi, którzy byli z innego zboru, ale nie jeździli. Byli tak poranieni i tak wszystko najlepiej wiedzieli, że w życiu bym z nimi kościoła nie założył. Rick Warren, ten, który jest pastorem baptystycznym jednego z największych kościołów w Stanach Zjednoczonych, 20 tysięcy. Mówi, że kiedy zaczynał zbór od zera, wiele lat temu, to były 3 rodziny. 3 rodziny z nim zaczynały zbór. Znaczy, jego rodzina i 2 inne. Jedna rodzina ciągle mu powtarzała, a u nas w zborze to pastor robił tak i tak. Rick Warren coś tam tłumaczył, jak będziemy rozwijać zbór, próbował im przekazać wizję, w jakim kierunku pójdziemy, ale ten jeden brat ciągle podkreśla, bracie, ale u nas w zborze było inaczej. I ja radzę, zróbmy tak, jak u nas w zborze pastor nauczał. I Rick mówi, że nie wytrzymałem. I powiedziałem do niego tak, to co ty tutaj robisz? Wracaj do tego swojego zboru. I wrócił, zabrał żonę, dzieci i się wypisali z naszego zboru, gdzie było 10 osób. Dochody spadły o 1/3 i było jeszcze gorzej i było nas jeszcze mniej. Ale mówi, to była najlepsza decyzja, jaką w życiu podjąłem. Nigdy w życiu nie założyłbym zboru mającego 20 tysięcy, kiedy przy moim boku stałby człowiek, który ciągle by mówił, a u nas w zborze to było inaczej, nie róbmy tego tak jak tu, tylko tak jak u nas w zborze. Rozumiecie? To główny przywódca musi wiedzieć, dokąd chce doprowadzić ludzi. Jeśli chcecie się czegoś nauczyć z ewangelizacji, musicie się uczyć od kogoś, kto ma o tym pojęcie. I Bogu dziękowałem, że pewnych ludzi nie przydał do zboru w Mińsku, o których się modliłem, mówiłem, Boże, fajnie, jakby ta rodzina wierząca się dołączyła. A później za rok dziękowałem, Boże, fajnie, że się ich nie dołączyłeś. Bo po prostu zobaczyłem bliżej, jak ci ludzie funkcjonują, że zawsze są na nie, że zawsze mają swoje zdanie, że nie mogą zagrzać miejsca w żadnym zborze, bo wszystko jest nie tak, bo trzeba zrobić tak, jak oni chcą. To nie działa tak, jak oni chcą, ale i tak trzeba zrobić tak, jak oni chcą. Także zobaczcie, są czasami takie rzeczy, o które bardzo się modlimy, staramy, nawet one się nie dzieją dla naszego dobra. Bóg zna przyszłość. Kiedy modlimy się, musisz mieć świadomość, że wszystko zależy od Boga i On o wszystkim decyduje. Więc po prostu nie wściekaj się na Boga. Modlitwa to jest rozmowa z tym, który o wszystkim wie i o wszystkim decyduje. To my Jego prosimy, a nie konsultujemy. Nie jesteśmy partnerami Pana Boga. To On jest Bogiem. On zna przyszłość i On wie, co jest dobre. Więc kiedy rozmawiamy z Nim, prosimy Go, to trzeba naprawdę uszanować to, że jest Bogiem. Zaufać Mu, że On wie najlepiej. Pewna dziewczynka modliła się tak. Po modlitwie za wszystkich znajomych. Pewna dziewczynka modliła się w ten sposób. Kiedy już skończyła modlitwę za wszystkich znajomych, krewnych i swoje ulubione zwierzątka, dziewczynka dodała. I drogi Boże, dbaj też o siebie. Jeśli Tobie się coś stanie, to wszyscy zginie. I ta dziewczynka właśnie wyraziła prawdę. O to chodzi. Ona rozumiała, że jest całkowicie zależna od Boga. Że Bóg jest jak wielki Mikołaj, który przynosi prezenty, ale jak jemu się coś stanie, to się wszystko zawali. I właśnie dlatego Jezus powiedział, że mamy być jak dzieci. Dzieci czasami śmiesznie się modlą i śmieszne budują zdanie jak ta dziewczynka. Ale to pokazuje jej serce, że ona naprawdę wierzyła w Boga, od którego zależy. My dorośli budujemy piękne modlitwy. One są zgodne teologicznie, nieśmieszne, tylko że pozbawione zaufania zupełnie. Musimy mieć taką relację jak dzieci w modlitwie. Szczerą, otwartą i ufną, że od Boga wszystko zależy. Również w kwestii ewangelizacji. Od Niego zależy, to On działa. I modlitwa to jest przebywanie z Bogiem. To coś więcej niż Boże daj. Co masz dzisiaj? Jak małe dzieci, które wybiegają, kiedy mama wraca z zakupów. Co kupiłaś? Co masz dla mnie? Modlitwa to jest coś więcej niż co masz Boże na dzisiaj dla mnie. To jest cieszenie się Bogiem. To jest poczucie radości i przyjemności z bycia z Nim, a nie z tego, co On przyniósł dzisiaj dla mnie w siatce. To nie jest tylko kwestia naszych grzechów, problemów i tego, co On ma. Także jeśli nam zależy na zbawianiu ludzi, to po prostu musi nam też zależeć na przebywaniu z Bogiem, bo Jemu bardziej zależy na zbawieniu tych ludzi. I czym więcej spędzamy czasu z Nim, to tym lepiej słyszymy Jego głos i lepiej odbieramy wskazówki od Niego, jak mamy się modlić o tych, na których podobno nam tak bardzo zależy. On zna wszystkie szczegóły. On zna przyszłość tych ludzi i wie, jak do nich dotrzeć. Bóg też inaczej traktuje niemowlęta, inaczej dojrzałych. Tak? No może zróbmy sobie chwilę przerwy. Inna taka bardzo ważna rzecz też w kontekście ewangelizacji i modlitwy. Bóg ma trochę inne podejście do niemowląt, a inne do dojrzałych przywódców. Czy kogoś, kto idzie 20 lat za Jezusem. Osoba, która świeżo jest nawrócona, to wiecie dobrze o tym, że ma największe efekty ewangelizacyjne. Zastanawialiście się, dlaczego tak jest, że osoba, która świeżo się nawróci, tak dużo ludzi przyprowadza do Chrystusa i do Kościoła? Mimo że mało wie o modlitwie, mało się modli, mało wie, jak ewangelizować, że wtedy najwięcej się wyzwala, bo Bóg ma trochę inne podejście do niemowlaków. Widzi szczerość tej osoby, widzi entuzjazm, ale w ogóle ludzie niewierzący widzą, że ta osoba cała promienieje. Ale starzy wierzący, którzy już idą 20 lat czy 15 za Jezusem, skuteczność ewangelizacji modlitwy spada. Bardzo natomiast załącza się poczucie teologii i świadomości, że to wszystko jest takie, nie jest takie łatwe. No. I wtedy taki stary wierzący uświadamia tego młodego. Kiedyś też będziesz taki jak ja. Kiedyś też będziesz tak mało się modlił jak ja i miał takie słabe efekty ewangelizacyjne. A to powinno być na odwrót, że coraz lepsze są efekty, no nie? Czym dłużej idę za Chrystusem, to powinno dzieje się jeszcze więcej, a dzieje się jeszcze mniej. To nie jest normalne chrześcijaństwo. Bóg od osób, które dłużej za Nim idą, oczekuje więcej czasu na modlitwę i więcej jeszcze efektów z ewangelizacji, a nie mniej. No. Więc modlitwa dojrzałego przywódcy, czy kogoś, kto już długo idzie za Chrystusem, powinna być dłuższa. Dłuższa, głębsza. Powinniśmy lepiej znać Boga, chodzić z Nim, ufać Mu. Bardzo ważne jest to, żebyście też nie mieli jakichś schematów w modlitwie. Żebyście z Bogiem rozmawiali jak z drugim człowiekiem, normalnie. To, co jest w waszym sercu, to o tym rozmawiali. Żeby nie było jakichś schematów w modlitwie. I dobre zrozumienie modlitwy to jest wtedy, kiedy pojawia się radość, a nie poczucie obowiązku, czyli nie pacierz. Ktoś, kto się wychował w kościele katolickim, to był uczony pacierza. Pacierz kojarzy się z nudą i z obowiązkiem i z wyrzutami sumienia. Protestanci też mają swój pacierz, tylko nie katolicki. Niektórzy z nas mają ustalone formułki, zawsze tak samo się modlą i schematy. Ale to, co Bóg chce, to żeby nie być schematycznym i żeby w tym była radość, świeżość. Kiedy rozmawiamy z Bogiem, to modlitwa powinna być zawsze inna. Za każdym razem, słuchajcie, ja nie chciałbym mieć takiego znajomego ani przyjaciela, kto przychodzi do mnie i schematami ze mną rozmawia. No cześć, kawa, dwie łyżeczki, cukier, co cię słychać? I tak każdego dnia. Pomyślał, że to facet ma coś z głową, no nie? Bóg nie oczekuje od nas schematów. Chce, żebyśmy byli świeży każdego dnia. Inni, pytali Go, rozmawiali, nie planowali sobie modlitwy, nie ustalali co i jak. Tylko po prostu byli z Nim. Kiedy nauczymy się spędzać z Nim czas i modlitwa nam sprawia radość, to wtedy zaczynamy rozumieć, na czym polega modlitwa. Że nie jest to taki różaniec, powtarzanie w kółko tych samych sekwencji, albo 10 razy Ojcze Nasz. Podam Wam przykład, na przykład modlitwy kogoś, kto ma schematyczną, pacierzową, protestancką modlitwę. Przenajświętszy Ojcze, w Trójcy Jedyny, przez krew Jezusa w Duchu Świętym, Tyś powiedział w Izajasza, i cytuję mu wtedy ktoś Izajasza, Mateusza i tak dalej. Bóg zna Izajasza i Mateusza. Bogu chodzi o normalność w modlitwie. Rozumiecie? Nie musimy ciągle dodawać w Trójcy Jedyny, bo jak nie dodamy, to nas posądzi, że jesteśmy świadkami Jehowy i nie wierzymy w osobowość Jezusa. Nie musimy ciągle mówić w imieniu Jezusa, bo jak tego nie dodamy, to Bóg nie było w imieniu Jezusa, nieważna modlitwa. Tak nie działa. Możecie przez miesiąc modlić się tylko do Jezusa. I nie będzie tak, że Bóg powie: mam dosyć tego dzieciaka, ani razu nie wspomniał o mnie. Słuchajcie, jeśli wierzymy w trójjedynego Boga, że oni trzej stanowią jednego Boga, czy między nimi jest rywalizacja? Czy między nimi jest zazdrość? Jeśli przez miesiąc będę modlił się tylko do Jezusa, to Ojciec się wścieknie? Na mnie? A jeśli nic nie wspomnę o Duchu Świętym, to Duch Święty wyciszy się i obrazi się? Słuchajcie, nie ma takich wersetów. Możecie tylko przez miesiąc modlić się do Jezusa i nadal mieć dobrą relację z Ojcem. Dlaczego? Bo Ojciec kocha swojego Syna. Możecie nic nie powiedzieć do Ducha Świętego, bo jest napisane w Biblii, że Duch Święty przyszedł po to, żeby wywyższyć Jezusa. Możecie zwrócić się przez miesiąc, rozmawiać tylko z Duchem Świętym, a Jezus się będzie z tego cieszył, bo mówi, że pocieszyciel, który jest w Tobie, On Cię wszystkiego nauczy. Rozumiecie? Nie ma schematów. Nie ma, że trochę z tym, trochę z tym i trochę z tym, bo jak się jeden rozgniewa, to znowu na coś chory. To nie działa. Najgorsze są takie schematy myślenia. Biblia mówi wyraźnie, że mogę rozmawiać z Ojcem, że mam Go prosić, że mogę rozmawiać z Jezusem, i Biblia mówi o tym, że mam się zwracać też do Ducha Świętego. Mimo, że niektórzy pastorzy nauczają, że to jest herezja. Ale jak mogę traktować Ducha Świętego jak nauczyciela, jeśli nic do Niego nie mogę powiedzieć? Czy to, mieliście takiego nauczyciela, którego bardzo lubiliście, który przychodził, tłumaczył Wam z matematyki zadania, jak się rozwiązuje, ktoś, paluszek, on ciszę, nie rozmawiał z nikim. I wszystko wypisał i do domu. To nie jest nauczyciel. Nauczyciel tłumaczy, zadaje pytania i można jemu zadać pytanie. Bo bycie uczniem tak naprawdę się zatraciło przez to chore szkolnictwo, jakie mamy. Uczeń ma być tak jak nauczyciel. Uczeń miał naśladować nauczyciela. Za czasów Jezusa Grecy, kiedy wprowadzali szkoły, to były takie małe grupy, gdzie bogaci ludzie wysyłali swoich synków i był ktoś, nauczyciel, kto ich uczył, oni zadawali mu pytania i wielu z tych dzieciaków chciało być taki jak nauczyciel. To jest zdrowa relacja. Kiedy wraca wasz dzieciak do domu, mówi: mamusiu, kocham panią od angielskiego. Chcę być taka jak ona. Rozumiecie? To jest prawdziwa relacja nauczyciel-uczeń. Kiedy dzieciak chce naśladować nauczyciela. Więc jak to możliwe, że Duch Święty jest moim nauczycielem, ale nie wolno mi do Niego się zwrócić? To jest taki niemy nauczyciel. Siedzi sobie we mnie, mówi mi tylko, co jest dobre, złe, czasami da odczuć pokój, czasami zabierze pokój, ale ja mogę do Niego powiedzieć: a o co, Duchu Święty, chodzi w Izajasza, to co podyktowałeś? Jezu, to ten Duch Święty, który mi podyktował Izajasza, mogę z Nim rozmawiać? Nie wolno Ci. No ale to on to podyktował, Biblia mówi, że to jest Ducha Świętego. Tak, ale z nim nie możesz gadać. To jest brak logiki jakiejkolwiek. Wiesz, możecie spokojnie z każdym z Trójcy rozmawiać. Fajny fragment, który też podkreśla, czym jest modlitwa, jest Księga Joela. Księga Joela. Spróbujmy ją znaleźć. Joel, drugi rozdział, werset 12 do 14 mówi taką rzecz. Przeto i teraz jeszcze wyrocznia Pana, nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post, płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga waszego, On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. I ten werset mówi taką, i 14 jeszcze. Kto wie, może znów pożałuje i pozostawi po sobie błogosławieństwo na ofiarę z pokarmów, na ofiarę płynną dla Pana Boga waszego. Ale ważna rzecz, że kiedy przychodzę do Boga, to mam rozedrzeć swoje serce, czyli otworzyć się, a nie regułkowo. On tutaj mówi, że nie macie rozdzierać wasze szaty. To taka była tradycja żydowska, że jeśli ktoś coś bardzo przeżywa, to ma tak podejść i tak szaty rozedrzeć, wznieść ręce. I wtedy Bóg mówi, o, podoba mi się. Nie, Bóg mówi, przestań z tymi gestami religijnymi. Ja chcę zobaczyć, że serce otwierasz przede mną, że jesteś szczery ze mną. Że rozmawiamy, jak Mojżesz z Bogiem jest powiedziane, że rozmawiał twarzą w twarz, że rozmawiali otwarcie ze sobą. Także to, co jest bardzo ważne w modlitwie też o innych ludzi, żeby zapomnieć o rutynie, schemacie i takich religijnych gestach. Żeby być normalnym, żeby Boga traktować jak człowieka, rozmawiać jak z drugą osobą. Jeśli mamy radość w sercu, to rozmawiajcie o tym, co was cieszy. A jeśli jest smutek i przygnębienie, to rozmawiaj do bólu o tym, co jest w twoim sercu, o smutku. Płacz, rozmawiaj. Bogu się nie znudzi. To jest właśnie to, że On nas kocha. Jeśli ktoś kogoś kocha, to lubi z nim przebywać, prawda? I komuś, jak na kimś bardzo zależy, to nie powie mu, weź, już nudny jest ten temat, porozmawiajmy o czymś takim nowym. O palikocie na przykład. Nigdy nie rozmawialiśmy o palikocie, partia mu się sypie. Nie, jak ktoś kogoś kocha, to rozmawia z nim o tym, o czym ta osoba chce rozmawiać. Jak ktoś ma jakiś ciężar na sercu, to trzeba mu dać tyle czasu, żeby się wygadał. I Bóg nas akceptuje i kocha nas. Jeśli stwierdzi, że już dosyć rozmowy, przemówi do nas i powie, twoja modlitwa została wysłuchana. Ta sprawa już jest załatwiona. Już idzie pocieszenie. Tak jest Bóg. On wszystko jest w Jego ręku. Jednym z takich rzeczy, którą mnie Bóg uczył odnośnie modlitwy, to jest Psalm 37, werset 4. Kiedy poprosiłem Pana Boga, żeby mnie nauczył modlić się, to Bóg mi... Prosiłem Go w ogóle o to, żeby dał mi taki werset na całe życie. Werset, który byłby takim mottem mojego życia, że jeśli tak zacznę żyć, to całkowicie moje życie się zmieni. I Bóg mi powiedział... Psalm 37, werset 4. Pamiętacie, co tam jest napisane?
Rozkoszuj się.
Tak, tam jest powiedziane, rozkoszuj się, Jahwe, a spełnij pragnienia twojego serca. I kiedy Pan Bóg mi dał ten werset, to od razu mi zadał proste pytanie. Powiedział, synu, pamiętam, modliłem się w nocy o 10 w kaplicy w kościele zielonoświątkowym w Cieszynie. Pytam, Bóg mi zadał pytanie, synu, z czym ci się kojarzy rozkosz? Ale powiedz od razu to, co myślisz w sercu. Ja mówię, z seksem. I wtedy Bóg mi powiedział, jeśli nie nauczysz się przebywać ze mną, że modlitwa, rozmowa ze mną sprawi ci większą przyjemność niż seks, to nie rozumiesz, co to jest modlitwa. Nie wiem, z czym kobietom się kojarzy rozkosz. Niektórym z zakupami, innymi z wyprzedażą albo z innymi rzeczami, ale każdy...
Z wydawaniem
pieniędzy. Ale każdy ma jakieś pojęcie o tym, co to jest przyjemność i rozkosz. Ale Bóg mi wtedy powiedział pewną rzecz. Modlitwa powinna być relaksem. Czy jest coś takiego w Twoim życiu, Bóg mi mówił, co Ci sprawia olbrzymią przyjemność, że czujesz, że się relaksujesz, że odpoczywasz, że całe zmęczenie odpływa, stres, że wiesz, że nic nie musisz teraz robić? Dla wielu ludzi to może być jakieś egzotyczne morze, plaża, palmy. I wiesz, że nikt do Ciebie nie zadzwoni. I wszystko dobrze z dziećmi. I wszystko dobrze. I nic nie musisz robić. I właśnie Bóg mówi, na tym polega modlitwa. To jest taki stan. I wiecie, kilka razy mnie wprowadził w taką relację, że po prostu wszystko odpłynęło, że wszystko stało się nieważne. Że jeśli zaczynamy rozmawiać z Bogiem, znajdować sobie w ogóle miejsce, gdzie jest cisza i spokój i włączamy komórkę i znajdujemy miejsce, że nikt nam nie wejdzie z rodziny, nie przeszkodzi i zaczyna nam modlitwa sprawiać radość i przyjemność, to zaczynamy poznawać Boga. Tylko wtedy. Natomiast nigdy nie poznacie Boga, jeśli będziecie się schematami modlić. Nigdy. Nigdy się nie nauczycie modlić. To będzie tylko religijne gesty. Wyobrażacie sobie chłopaka, który siedzi na ławce z dziewczyną, o której uważa, że jest najpiękniejsza, jest w niej zakochany i po prostu co chwilę patrzy na zegarek i mówi, nie, już nie dam rady dłużej z nią siedzieć, mam już dosyć. Jak można być w kimś zakochanym i po prostu się z nim męczyć? Jedno wyklucza drugie. Jak można mówić o Jezusie, że jest najważniejszą osobą w moim życiu i kocham Go ponad życie, a jednocześnie modlitwa mnie męczy i nudzi? To są dwie sprzeczne rzeczy. Ale jest wielu wierzących, którzy nie potrafią wejść w modlitwę. Nie potrafią się cieszyć Chrystusem w modlitwie i w rozmowie z Nim, mimo że twierdzą, że jest najważniejszą osobą w ich życiu. I nigdy się tego nie nauczymy, jeśli nie będziemy zamykać się w komorze, wyłączać komórkę i być z Nim. Nie nauczymy się, nie poznamy Go. Tak jak nie, chłopak nie pozna dziewczyny, albo dziewczyna z chłopaka, jeśli nie spędza z nim czasu, nie rozmawia, nie chodzi z nim na spacery, nie jest z nim. Wtedy takie osoby są dla siebie zupełnie obce. Powoli kończymy. Ważne jest to, żeby po prostu mniej czytać o modlitwie, ale więcej właśnie praktykować. Mniej uczyć się o modlitwie, ale po prostu zacząć. Najwięcej się człowiek uczy o modlitwie, kiedy zamyka się w komorze i się modli. Kiedy po prostu zmusi się też. Na początku człowiek, kiedy nie wie, jak się modlić i nie sprawia mu to radości, warto jest nawet od tego zacząć. Pójść, zamknąć się w komorze i powiedzieć, Boże, nie wiem, jak się modlić. Nie umiem, naucz mnie. I nawet nie chcę mi się modlić. Nawet potrafię żyć bez modlitwy. I wiecie, jak człowiek zaczyna szczerze mówić o tym, co jest w jego sercu, to wtedy przychodzi Bóg. Kiedy ktoś szczerze powie, Boże, naucz mnie i daj mi chcenie. Bo czasami możemy się pomodlić tak jak Kubuś Puchatek. Boże, spraw, żeby mi się tak chciało modlić, jak mi się nie chce modlić. Ale to jest szczere, to jest autentyczne. I wierzę, że Bóg wysłuchał Kubusia Puchatka. Tak to wygląda. Nie udawajmy ludzi modlitwy, kiedy nie potrafimy się modlić. Niektórzy wierzący potrafią przyjść na modlitewne i męczą się tam okropnie i wzdychają, i ziewają, i zasypiają, ale chcą tam być, żeby się pokazać. Ale to nie ma sensu. Najpierw musimy z Bogiem na co dzień mieć modlitwę sam na sam. Wtedy, kiedy człowiek przychodzi na modlitwę razem z Kościołem, to wtedy jest razem z Kościołem w modlitwie. Człowiek, który się nie nauczy modlić sam na sam z Bogiem, okropnie się męczy na modlitewnych. Ale ponieważ chce pokazać, że jest bardzo duchowym baptystą, to się pojawia na modlitewnym. I wtedy słychać, jak wzdycha, jak się męczy. Jakby go kołem łamali, ale jest. Jest duchowy. Pastor kazał chodzić, to on będzie chodził. A to nie ma najmniejszego sensu. Nasze życie duchowe, modlitewne, zaczyna się w domu, sam na sam z Bogiem. Kiedy człowiek zaczyna czuć przyjemność z modlitwy, to go ciągnie do innych, którzy się modlą, bo mu to sprawia autentyczną radochę, a nie poczucie obowiązku. i wie, że tam jest Bóg, że tam jeszcze bardziej moc Boża się wyzwoli. Tak to działa. Tak wtedy człowiek zaczyna czuć i rozumieć, czym jest modlitwa. Bardzo ważne jest właśnie nasze nastawienie. Taki znany amerykański ewangelista Moody powiedział: Bóg nie rezygnuje z nikogo za wyjątkiem tych, którzy są pewni siebie samych. To jest facet, którego Bóg niesamowicie użył w Stanach Zjednoczonych. Masę ludzi przez niego się nawróciło. Moody. Bóg nie rezygnuje z nikogo za wyjątkiem tych, którzy są pewni siebie samych. I to jest prawda. Bóg używa tylko tych, którzy polegają na Nim, a nie na sobie. To Paweł pisał w liście do Koryntian. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny, bo wtedy działa Bóg. Ktoś inny z pastorów powiedział, kiedy wszystko wskazuje na to, że nie wydarzy się żaden cud, jest to najlepszy moment, żeby wydarzył się cud, bo wtedy już nie polegam na sobie, ale na Bogu. Kiedy wszystko się wali w naszym życiu i zostaje nam tylko Bóg, to Bóg aż zaciera ręce i mówi, no to co? Działamy? No dobra, Boże. Teraz już się wszystko zawaliło, możesz działać. Już nie mam pomysłów. I wtedy wchodzi Bóg. Trzeba mu pozwolić. Oczywiście mądrą rzeczą jest najpierw mu pozwolić działać, zanim się wszystko zawali w naszym życiu. Ale my często doprowadzamy swoje życie do ostateczności. John Maxwell powiedział, by zajść donikąd, podążaj za tłumem baptystów. Żeby zajść donikąd, podążaj za tłumem. Rób tak, jak pozostali. Nic nie osiągniesz w życiu. Ale jeśli chcesz coś osiągnąć z Bogiem, to spędzaj z Nim czas. Jeśli chcesz mieć efekty z ewangelizacji, spędzaj czas z tymi, którzy mają efekty z ewangelizacji. Ale jeśli chcesz, żeby twoje życie było bezwartościowe, rób tak jak inni wierzący. Po prostu naśladuj większość. Żadnych efektów. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest posiadać cel i być człowiekiem zorganizowanym i pełnym modlitwy. To, co Luther powiedział. Modlitwa i ewangelizacja. John Wesley jeszcze, jeden cytat. Czynię tylko jedną rzecz naraz i wykonuję ją z całej mojej siły. Żeby wkładać naprawdę serce w to, co robię. Jeśli robię coś, robię to dla Jezusa. Wkładam w to serce. Nie robię tylko dlatego, żeby się to zaraz skończyło. Mam też radość z tego, co robię. Jeśli ewangelizuję, wkładam w to serce. I robię to na 100%. Tak jakby Jezus stał obok mnie. Okej, czy mam jakieś pytanka z tego, co mówiłem? Na temat ewangelizacji, modlitwy. Czy coś wam się nasunęło? Zupełnie inne efekty ma się w ewangelizacji, kiedy jest się człowiekiem modlitwy. Korzeń opowiadał mi dużo takich sytuacji ze swojego życia. Ja też miałem kilka, że opowiadał, że kiedyś wracał z Węgorzewa do Harszu i uciekał mu właśnie ostatni samochód, więc biegł na ten samochód, na przystanek, żeby zdążyć, bo wtedy jeszcze nie jeździł samochodem, nie miał prawa jazdy nawet. I kiedy właśnie przebiegał obok pewnej dziewczyny, usłyszał głos. Powiedz jej o mnie. A Korzeń mówi, dobrze Jezu, kiedyś jej powiem i biegnie dalej. Powiedz jej teraz o mnie. Boże, za chwilę ucieknie ostatni samochód i będę drałował 20 km na pieszo. I słyszę znowu głos Ducha Świętego, powiedz jej teraz o mnie. To jest bardzo ciekawe, że Duch Święty, który jest z nas, może być bardzo stanowczy. I nie dyskutuje z nami. Duch Święty nie zachowuje się jak psycholog, który siądzie, porozmawiajmy o twoim problemie. Ucieknij jej samochód. Jak się będziesz z tym czuł? Będzie ci bardzo przykro, że będziesz w nocy musiał zasuwać 20 km na piechotę. Bardzo mi przykro, ale Bóg Ojciec mi nakazał ci to powiedzieć. Duch Święty nie bawi się w takie dyskusje. Krótkie polecenie. Masz jej powiedzieć teraz. Więc Korzeń mówi, dobra. Zawrócił, samochód przejechał mu obok nosa, pojechał. Podchodzi do dziewczyny i mówi, chcesz rozmawiać o Jezusie? Mówi, że w ogóle mu nie zależało i był wręcz wkurzony na Boga. Podszedł do niej i mówi tak. Chcesz rozmawiać o Jezusie Chrystusie? Ona, o Boże, dzisiaj modliłam się, żeby kogoś Bóg przysłał. No to jestem. Bez entuzjazmu w ogóle facet, który mu uciekł samochód. No to jestem. Rozmawiajmy. I mówisz, że dziewczyna się nawróciła. Bo modliła się przez cały dzień, żeby, jeśli Bogu na niej zależy, żeby przysłał kogoś, kto jej powie o Jezusie Chrystusie. No i mówi, że po skończonej ewangelizacji zasuwał 20 km piechotą. Bóg nie przysłał Rydwanu nic tego z nieba.
Się nawróciła?
Nawróciła się. Ale korzeń musiał zapłacić cenę. Musiał drałować 20 km na piechotę. Ale my bardzo często nie chcemy takiej ceny zapłacić, albo po ewangelizacji możemy wkurzyć się na Boga i powiedzieć, no to teraz przyślij po mnie Rydwan, albo przyślij kogoś, kto mnie odwiedzie. Czasami Bóg tak robi, ale nie zawsze. No. Właśnie kiedy modlimy się i kiedy nauczymy się słuchać głosu Ducha Świętego, to naprawdę się dzieje. Drugi mój kolega, pastor baptystyczny, nie wiem, czy chyba wam to opowiadałem, że jechał pociągiem z Dworca Wschodniego do Otwocka. I siedział chłopak na ławce. Mówiłem to. I usłyszał głos Ducha Świętego, jak Duch Święty mówi, powiedz mu o mnie. A mówi, nie Boże, nie powiem, bo go nie znam i w ogóle nie wiem, czy to ty do mnie mówisz. I pojechał. Za tydzień spotkał znowu tego samego chłopaka, siedział na tej samej ławce i znowu słyszę, że mam mu powiedzieć. I znowu mi nie powiedział. Za trzecim razem było mu już tak wstyd i był pewny, że to głos Ducha Świętego, podszedł do niego i mówi, nie wiem, jak to Panu powiedzieć, ale Bóg mi kazał z Panem porozmawiać o Jezusie. A on mówi, no nie, nawet tutaj mnie znalazł. Okazało się, że chłopak uciekł z ośrodka chrześcijańskiego. Był uzależniony, się leczył w Tea Challenge i zwiał. I mówi, dobra, będę rozmawiał. I już nie uciekał. Także jeśli słuchamy głosu Ducha Świętego, to Bóg nam podpowiada. Wtedy mamy efekty. Wtedy naprawdę ludzie się nawracają. Ewangelizacja jest połączona z modlitwą. Kościół pełen modlitwy zaczyna rosnąć. Bóg po pierwsze sam przysyła ludzi i stawia też nam na drodze ludzi, którzy będą chcieli z nami rozmawiać. Tak to działa. Bez modlitwy to jest po prostu amerykańska ewangelizacja. Pełno broszurek, Biblii, idziemy, rozdajemy. Ktoś się nawróci, ale efekty są niewielkie. Mamy jakieś pytanko?